witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu, podcastu o popkulturze. Jest to odcinek 78 z niedzieli 14 lipca 2024 roku. Z tej strony Kwadrat, a po z drugiej stronie jak zawsze...
Skłol, dzień dobry, miło Państwa witać przed godziną 14, a nie jak zazwyczaj pod wieczór.
Tak, dzisiaj ogólnie wcześnie, bo raz ostatnie odcinki nagrywaliśmy we wtorki ze względu na różne przypadłości, które się tam zdarzyły, a po drugie jakby nie nagrywamy wieczorem, tylko nagrywamy wczesną godziną.
Jest jasno, upalnie.
Tak, i właśnie bardzo mocno świeci słońce. Chociaż u nas przynajmniej ostatnie parę dni to były raczej deszcze.
No tak, wczoraj u mnie ulewnie i dzisiaj w założeniu, tak, z tego co widziałem, to RCB też już mi płakało, że dzisiaj będzie padać.
Zaczyna najpierw być upalnie, jest trochę gorąco przez pół dnia, a później wieczorem przychodzą chmurki i zaczyna lać jak z cebra.
Dokładnie tak.
Więc jest nie dość, że upalnie, to jeszcze duszno i tak parno bardzo, bo jest ta wilgoć w powietrzu i dwa razy gorzej czuć w sumie tą upalną pogodę. I wcale nie jest tak gorąco, ale najzwyczajniej w świecie ta wilgoć wszędzie wchodzi.
W mieście trochę gorzej, bo beton dłużej odparowuje, także to trochę czasu zajmuje, zanim się ochłodzi.
Tak, weźmy wszystkie trawniki, zabetonujmy i drzewa pościnajmy. Bardzo genialny pomysł.
No niestety,
pomysł.
To też mnie denerwuje, nie lubię tego strasznie.
Tak mnie wkurza, na przykład w Legnicy to byli, mieliśmy ten skwer, wiesz, tam gdzie był Plac Słowiański kiedyś.
Tak, wiem gdzie.
No to, wiesz, no pomnik zdjęli, cool, mi się to podoba. Pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej. Ale no, jakby w to miejsce prezydent już były, postanowił zrobić remont i wszystkie klomby, jakie tam były, to pozmniejszał i walnął po prostu na maksa tak zwaną betonozę, czyli płyty jakieś granitowe, żeby to się nagrzewało mocniej, jeszcze gorzej oddawało jakby ciepło do powietrza, żeby było jeszcze gorzej w tym centrum. No ale no co zrobisz?
No niestety.
Dobrze. Przejdźmy dalej. W ogóle, wiesz, jakby wydawało się, że taki krótki, między jednym podcastem a drugi krótki okres, ale okazało się, że w tym czasie się całkiem sporo działo.
To znaczy, nie ma jakoś turbo dużo tych newsów, ale to coś tam jest mimo wszystko.
No coś tam jest i wiesz, wcale nie było tak, że nic nie mamy do gadania. I jest taki, w sumie są takie newsy, które są troszeczkę bardziej takie poważne miejscami. Już nie mówię o tych politycznych, ale to zostawmy, bo to nie o tym.
To nie, no nie będziemy politykować.
Nie będziemy o tym, nie. Ale wróćmy, przejdźmy do naszego jakby listy i przejdźmy do biblioteki, gdzie ciebie męczą X-Meni nowi.
Tak, bo to jest ta nowa era X-Men, już po tej erze Krakoa, tak?
Tak.
No i mamy faktycznie nowych, starych X-Men, bo mamy tutaj lidera w postaci Cyclopsa, którego ja nie jestem jakimś turbo wielkim fanem, bo komiksowy Cyclops to bywał kawałem gnoja swego czasu.
I tu go jeszcze odmłodzili.
Tak. No niestety mi trochę uraz został, no ale mamy też Psylocke, mamy Magik, Quentina Quire'a, mamy Beasta, mamy Juggernauta. Całkiem w porządku jest ten skład. I teraz tak, jeśli mam oceniać ten komiks z perspektywy bycia początkiem serii i bycia po prostu na razie jeszcze pojedynczym zeszytem, to nie jest źle. To jest całkiem fajny akcyjniak. Także no, nie ma tu nawet jakoś specjalnie dużej ekspozycji, której się spodziewałem, tak szczerze mówiąc. Tak jak powiedziałem, jest dużo akcji, ciągle coś się dzieje, więc jest na czym oko zawiesić. Ilustracje są bardzo ładne.
Przynajmniej to jest lepsze niż jakby długie dialogi i ekspozycja ciągła, co nie?
Tak. Otóż to. Poza tym mamy takie fajne, nie wiem jak to powiedzieć, utarczki słowne, chociażby pomiędzy Juggernautem i Magik, no bo to są dwie kompletnie różniące się od siebie postaci. Tu mamy wielkiego postawnego kolesia, tu mamy, nie chcę powiedzieć, że drobną, no ale mimo wszystko znacznie mniejszą od niego blondynkę z wielkim mieczem na plecach. Także to całkiem fajnie wypada. Jeśli mam to oceniać jako kontynuację wydarzeń w historii grupy X-Men.
Ja mam wrażenie, że zostało zaryte i robimy od nowa.
Tak, dokładnie tak. To jest zawsze to samo, co robi się z każdą X-Menową serią. To znaczy, jedna X-Menowa seria dochodzi do końca i ora się ją i udaje się, że to się nigdy nie wydarzyło. I tu mamy znowu taki powrót do statusu quo, który wszyscy znają. I to jest znowu takie, można było to jakoś fajnie kontynuować, to jest takie znowu udajemy, że coś się nie wydarzyło i to jest takie znowu od zera.
Ja patrzę po prostu na ilustrację i tak widzę, ole, edgy po prostu ilustrację na maksa. Też mnie śmieszy, bo wrzucanie do jako X-a, X-mena w sumie Juggernauta jest śmieszne, bo on nie jest mutantem w rzeczywistości.
No nie jest mutantem, on ma magiczne moce od klejnotu Cytoraka. Tak. No tak, ale...
Magic też ma magiczne moce, ale jest niby mutantem, co jest...
No jest mutantką mimo wszystko, ale ma te moce magiczne.
Tak. Co jest śmieszne, ale wiesz, jakby patrzę na grafikę i tak Edge bije troszeczkę po grafice.
Wiesz, czy z czymś to bardzo kojarzy? Bardzo mi się to kojarzy, no. Ta kreska, szczególnie jak się patrzy na Beasta, to bardzo mi się kojarzy z serią Legacy of Kain, a szczególnie z Sol Riverem, gdzie Beast wygląda jak Raziel i jak Janus Odron, czyli ten pierwszy wampir w historii. Absolutnie.
Beast dostał przede wszystkim odchudzenie.
Też. No nie jest taki postawny, jest bardziej taki zwinny.
No trochę inaczej to wygląda, nie jest jakby, wiesz, ogólnie to ładnie wygląda, nie powiem, żeby to źle wyglądało, co nie? Tylko to jest jakby różnica między tym, co było, a tym, co jest. I jest jeszcze kwestia taka, wiesz, mówisz o akcji, o tym, jak się ta seria rozwija, ale tak jakby pamiętając X-Menów wtedy, kiedy największe triumfy święcili, to w sumie były takie bardziej serie akcji, jeżeli przegadane i ten, serie jakby wiesz, te przegadane komiksy, w których po prostu było dużo ekspozycji.
No owszem, to tak. Nie ma jakoś bardzo dużo tej ekspozycji, tak jak powiedziałem, większość to sceny akcji są i to takie naprawdę fajnie wyglądające, nie takie poupychane, jakieś zapychacze. To całkiem fajnie się, nie chcę powiedzieć, czyta, przegląda. Ale jeśli ktoś się nastawiał na jakiś, nie wiem, treściwy, logiczny start, tak żeby to miało jakieś nawiązanie do tego, co było wcześniej, to tak niekoniecznie bym powiedział. To jest tak, jak powiedziałem, po raz 55 wracamy do jakiegoś tam statusu quo i udajemy, że nie było tego, co było wcześniej.
No, to może mieć swoje plusy i minusy, to zobaczysz w kolejnych po prostu zeszytach.
To znaczy, ja powiem tak, na pewno plusem będzie, jeśli chcemy przyciągnąć nowych czytelników, okej. Okay. Jeśli z kolei bierzemy pod uwagę tych starych, to mogą się obrazić.
Wiesz, pamiętajmy też, że ilość już po prostu postaci w tych zeszytach była tak gigantyczna, że jak ktoś tego nie znał dobrze, no to już miał duży problem, więc ja nie dziwię się z punktu widzenia wydawcy, że ta zmiana nastąpiła. Tym bardziej, że też jakby ocena ostatnich zeszytów, wiesz, jakby X-Menów z tej ery Krakoa tam, to nie była najwyższa, co nie? Już ludzie mieli dość.
Owszem.
To on, wiesz, jakby podejście takie, dobra, wróćmy do podstaw, jest jak najbardziej sensowne. Tylko, że no problem jest taki, że w Marvelu nigdy nic się nie resetuje w rzeczywistości. Ten reset jest tylko taki bardzo umowny i te wszystkie rzeczy wrócą. Tak czy siak.
Męczą mnie powoli te takie udawanka.
Jedynki?
Znaczy, te jedynki to nie. Bardziej męczy mnie takie udawanie, że coś się nie wydarzyło i że zaczynamy od zera. A z drugiej strony niby mamy taki klasyczny team, ale trochę tam mamy nowości, prawda? Tak, dla każdego coś tam, bo... No to jak powiedziałem, mamy Cyclopsa dla tych takich starych zagorzalców, czy tego Juggernauta, mamy Psylocke, która wygląda trochę inaczej niż zazwyczaj. Dla tych młodszych mamy Quentina Quire'a, czy mamy Magik właśnie, także to jest taka próba dogodzenia każdemu. Tak ja to widzę przynajmniej.
No wiesz, jakby też patrzę na to takiej perspektywy ogólnie, wiesz, jakby uniwersum i myślę, że na przykład takie pomysły, żeby jednak kontynuować jakieś Ultimate Uniwersum jako drugą rzecz, jednak nie są najgorsze w tym wypadku, bo wtedy faktycznie możesz mieć po prostu dwa razy, dwie rzeczy, które są tym samym, a są inne w rzeczywistości. Wiesz, ostatnio też oglądałem taki mikrodokument na temat tego, po prostu filmik na YouTubie, na temat tego, jak w latach 80. Marvel próbował nowe uniwersum w ogóle odpalić, takie kompletnie nowe, z zupełnie innymi bohaterami i że to się za dobrze nie skończyło wtedy. Ale sam, wiesz, jakby sam pomysł, żeby zrobić coś drugiego dla nowej, kompletnie widowni, moim zdaniem nie był najgłupszy, po prostu. Tylko nie zawsze to idzie w parze z dobrym wykonaniem.
No niestety, ale to nowe uniwersum Ultimate jest w porządku. Do czasu aż nie będzie tysiące komiksów, które trzeba będzie ogarniać.
No to jest ogólnie problem jakby medium. Właśnie, wiesz, najczęściej to nowe uniwersum powstaje właśnie po to, żeby zrobić reset, żeby nowych czytelników ciągnąć, tylko no później jakby problem jest taki, że oni bardzo rzadko robią faktyczny reset i dodają w sumie jakby wątki i postaci z tego pierwszego oryginalnego uniwersum, tak czy siak, tak jakbyś musiał.
No owszem, no teraz na ten przykład mamy Ultimate Spider-Mana, Black Panthera, mamy już Ultimate, czyli tych Avengers, czekam aż zaraz się odpali Ultimate X-Men, Moon Knighta już wprowadzają, teraz zaraz, to znaczy nie w osobnej serii, tylko w Black Pantherze, ale czekam aż zaraz się pojawi Ultimate Moon Knight też, także no już trochę to się zaczyna robić duże. Nie, na razie nie narzekam, bo to nie jest wiele do czytania, ale mam nadzieję, że to nie będzie tak, że będzie 100 serii z tego uniwersum.
No, bo tak, bo trzeba sprzedać za dużo. No nic, a i tak jakby nie mają na tyle mocy przerobowych, żeby to wszystko ogarnąć w rzeczywistości często. Dobrze, no to zostawiamy X-Menów, zostawiamy Marvela i przejdziemy do mangi, bo Jujutsu Kaisen już jest zapowiedziane, że do końca roku się zakończy.
Się zamknie, tak.
Tak. Ciężko, żeby się nie skończyło, jak ostateczna walka trwa z ostatnim złym. Jakby już jednego pokonali, teraz jest tylko ten jeden ostateczny. Więc ciężko, żeby jakby w tej chwili nie zakończyć tej mangi.
Cieszy mnie przede wszystkim fakt, że mangacy odchodzą od tworzenia tysięców. Po prostu.
I tak, i nie, bo jakby gorzej jest z tym, że oni jakby raz, faktycznie nie tworzą tych tasiemców, ale mam wrażenie, że to się wiąże z czymś innym kompletnie. Z drugą stroną medalu, kiedy oni zbytnio przyspieszają pewne rzeczy. Na przykład mam wrażenie, że mocno zostało przyspieszone My Hero Academia, żeby skończyć.
Trochę tak, bo mieliśmy parę sezonów temu, mieliśmy ten sezon, gdzie nagle klasy ze sobą trenowały, żeby sobie potrenować. A potem 3 sezony dalej, oni są już na jakimś endgame'owym poziomie swoich umiejętności.
Wiesz, bardziej też chodzi o to, że widać, że Deku miał mieć w rzeczywistości po kolei umiejętności odblokowywane, a w pewnym momencie po prostu...
Tak, bo ich to chyba z 7 czy 8 było.
Tak, a w pewnym momencie autor stwierdził, że to chyba za długo i trzeba po prostu skrócić, bo mi się materiał kończy.
Nagle gościu ma jakieś bicze, lata, jest super silny, wszystko potrafi po prostu.
Nie, tym bardziej, że to nie zostało jakoś jakby wyjaśnione i pokazane, tylko miałeś ten ark mrocznego Deku,
tak,
kiedy mu się wszystko
edge,
odblokowało
się
i już ten... Tak, ale wiesz, mi się to właśnie nie podobało ze względu na to, że maksymalnie skróciło ten czas i to wcale nie wytłumaczyło ci dobrze jego umiejętności, tylko nagle dostałeś wszystko i w sumie spowodowało to, że ta ostateczna walka była taka bardzo chaotyczna i jakby miała dużo gorszy... jakby, wiesz, ostateczny taki wydźwięk niż mogła
mieć. To tak
mieć.
A propos, wczoraj wróciła My Hero Academia jako anime, bo była ta dwutygodniowa przerwa i wróciła
tak,
z drugim partem tego finałowego sezonu i mieliśmy maksymalnie spektakularną walkę pomiędzy Endeavorem i All for One'em.
Wiem. Ja, wiesz, że to czytałem komiksowo.
Ja wiem.
Ja podejrzewam, że to widowisko będzie dobre, tylko jakby kwestia taka fabularna troszeczkę, wiesz, siądzie troszeczkę na koniec. Bo ja, wiesz, już jestem, jak w mandze czytam, to jest w tej chwili już epilog, czyli praktycznie wszystko się skończyło. Nie będę tam spoilował, ale no... W sumie kończy się właściwie, tylko troszeczkę wykonanie moim zdaniem zawiodło
no.
W tym wypadku.
Ja myślę, że tak z półtora miesiąca, góra, połowa września oni to skończą też.
No, wiesz, ogólnie, w rzeczywistości, prawda jest taka, że mangi, które faktycznie dobre miały zakończenie, takie, które siadło, to można na palcu jednej ręki policzyć. Zazwyczaj to jest tak, skończyło się, dobra, mogę już odpocząć.
Bardziej mam nadzieję, że przypadkiem nie przyjdzie mu do łba, żeby tworzyć sequel tego.
Nie, to nie może mieć. Jakby to czy może mieć, ale musiałoby wyjaśnić parę rzeczy i musiałoby się parę rzeczy nowych pojawić.
Bo wiesz, powiem ci tak, jestem tym typem, który dorastał razem z Naruto. Czy jest mi wstyd? Nie wiem, trochę tak, na jakimś poziomie na pewno. Bo zaczynałem to oglądać mając, nie wiem, 14 lat, skończyłem to oglądać mając ponad 20 i na pewnym etapie byłem już, miałem coś takiego...
Ja pewnym przerwałem. Ja po prostu
znaczy,
przerwałem.
Znaczy nie, dobrnąłem momencie. Do końca, ale na pewnym etapie miałem takie, Boże, żeby tylko nie było sequela, jak oni już są starsi i mają swoje dzieci. Po czym bęk i było Boruto i wytrzymałem 10 odcinków Boruto i stwierdziłem, że nie jestem w stanie tego oglądać, bo to jest takie po prostu...
Jak,
to
jak
są
popłuczyny,
naprawdę. Popłuczyny to były. Są nadal.
Wiesz, dla mnie Naruto... Animacja Naruto ma taki problem, że jakby to jest problem wielu jakby anime z tego okresu, że kiedy zaczynałeś w początku lat 90., czy gdzieś tak w środku lat 90., pod koniec lat 90., to najczęściej te anime dostawały adaptacje, które musiały co tydzień w tej telewizji lecieć, przez to się później te serie wyciągały
no,
niesamowicie. Autentycznie, patrząc na Dragon Balla, to Dragon Ball przynajmniej jakąś trzyma tempo jakieś normalne, co nie? To się da jeszcze w miarę normalnie oglądać, ale...
No tak, u nich 5 minut trwa 80 odcinków na przykład.
No wiesz, ale w porównaniu do tego na przykład tempo Naruto czy One Piece'a to jest jakby boląco wolne.
No to ja wiem, to koszmar jest, to prawda.
jest koszmar w porównaniu do tego, więc powiem tak, no mnie cieszy, wiesz, że to zmieniamy na te parę sezonów, a nie na po prostu non-stop w telewizji
no,
musi lecieć.
No chyba z 5 lat trwało, słowo daję.
Weź, przestań. Stąd, wiesz, jakby na przykład z Naruto, to ja też, wiesz, tak sobie zacząłem w gimnazjum, a skończyłem jakby już na studiach oglądać, bo stwierdziłem, że już, Boże, to
no,
już nie da.
No, największą bolączką Naruto to była przytłaczająca ilość filerów, naprawdę.
Panie, ja po prostu przestałem oglądać, jakby zaczęły się filery, ja poglądałem parę i powiedziałem, nie, no ja to
ja
zostawiam.
Ja też, ja miałem takie, omijałem...
I wróciłem na Shippudenie
tak,
i później znowu
dokładnie
zostawiłem,
tak.
Jak ten, jak
omijałem
znowu się filery
wszystkie
pojawiały.
filery i wracałem na mangowe arki. Po prostu nie byłem w stanie oglądać tych filerów, bo to był taki gówno content, że się nie dało.
Wiesz, manga jest lepiej, zawsze, wiesz, komiksy są lepiej prowadzone, bo one tam mają po prostu, nie, jakby, wychodzą co tydzień i nie musisz jakby adaptować
no tak,
czegoś, co nie?
Dokładnie.
Tym bardziej, że autor może sobie zrobić jakąś krótką przerwę i wrócić do tego w pewnym czasie, bo go nie męczy telewizja, żeby cykl wydawniczy zachował. I mamy parę takich serii, które już są na przerwie parę lat czasami. Bo masz Hunter x Hunter, które przerwane zostało i w sumie nie wiem, czy będzie skończone. A autor ma tendencję do tego, żeby nie kończyć. W sumie po śmierci Miury nie wiadomo, co będzie z Berserkiem.
A no faktycznie, bo on leży odłogiem, ten Berserk.
No tak, wiesz, on tak leży na tyle, że jest od czasu do czasu, pojawia się chapter i w sumie tak dwa na rok wychodzą. Nawet jakby, wiesz, no parę miesięcy temu był w tym roku jeden już odcinek. No w przypadku Jujutsu Kaisen, no to już się tak kończy od dłuższego czasu. Mnie bardziej wkurzało w sumie to, że nie to, że to się kończy, tylko że na ten ostatni rozdział autor postanowił naprawdę masę nowych postaci powprowadzać. Tak dosłownie po prostu znikąd.
Okej.
I w ogóle był cały, wiesz, cały jeden wielki ark pod, jakby, no wiesz, nowy ark to się w ogóle bardzo zaczął tak brutalnie. Co nie? Więc, wiesz, to się w pewnym momencie zrobiło trochę takie, okej, no ty już zabijasz tych starych i nowych, jak wprowadzasz, to się robi trochę tak mało interesująco. Jakbym, ja nie jestem przywiązany do nowych postaci, więc, bo tym bardziej, że za każdym razem, jak nowa postać się pojawia, to trzeba wytłumaczyć, jak działa. Jej
no
moc.
Tak, no trzeba je zrobić po prostu ekspozycję, ja wiem.
Tak, to dostajesz tą stronę ekspozycyjną, taką gigantyczną, która jest mało interesująca, bo jakby wprowadzał powoli gdzieś jako postać i małe miał, wiesz, małe potyczki tej postaci, co nie? Mhm. To byś w rzeczywistości po prostu poznawał moc w trakcie, jak coś ona robi. A tutaj dosłownie, wiesz, dostajesz strona, co nie, z tekstu, co nie, praktycznie z powieści, w której wyjaśnia ci, jak działa autor, wiesz, jakby dana moc, co jest takie, o Boże, już tego nie chcę. Zresztą podobny problem ma Hunter x Hunter.
Ach, nigdy nie jest skończone.
Jak dostajesz Huntera x Huntera, to czytasz to i w pewnym momencie dostajesz informację o tym, jak czyjaś moc działa, albo są jakby jakieś dywagacje na temat postaci, na temat, jak to działa.
Wychodzi do założenia, że czasem nie trzeba tłumaczyć pewnej rzeczy.
Nie, to jakby, wiesz, to trzeba umieć tłumaczyć, ale nie tłumaczyć przy pomocy faktycznie strony gigantycznej z tekstem, który ci tłumaczy, jak coś działa. Tylko po prostu trzeba pokazać to, ale to nie jest takie
show
łatwe.
Show, don't tell.
Więc to takie, ta. Więc dobrze, że się kończy z jednej strony, z drugiej strony mam wrażenie właśnie, że trend jest taki, że zakończyć tylko dlatego w sumie, żeby nie przeciągać tego za długo i czasami oni przyspieszają to tak trochę. Z drugiej strony prawda jest też taka, że mam wrażenie, że ci wszyscy właśnie mangacy dostali takiego reality check, co nie? Jakby w związku też z pewnymi takimi dużymi dość śmierciami w przemyśle, bo w bardzo krótkim czasie odszedł tak Miura od Berserka, który umarł nagle na po prostu wylew krwi do mózgu. Miałeś śmierć nagłą autora Yu-Gi-Oh!, który po prostu poszedł pływać i utonął.
A no tak, było, racja.
Na desce, tak. I było jeszcze śmierć, teraz ostatnio Toriyama, który co prawda już był starszy, ale nie aż tak stary i pracował cały czas zawodowo w rzeczywistości. Więc tutaj mam wrażenie, że ludzie próbują skończyć też tę serię tak, żeby ich nie zostawić takich otwartych, żeby tą wizję jakoś zachować, co nie? Tylko to problem z pacingiem jest taki, że ten pacing nie jest jednolity cały czas, tylko jest długo, długo, długo i dochodzą do pewnego momentu, kiedy ten reality check przyszedł i w tym momencie zaczynają bardzo przyspieszać wszystko.
Rozumiem.
No. Dobrze, przejdźmy dalej, bo też taki duży w sumie news, jeżeli chodzi o świat komiksowy, gdzie Boom Studios zostało sprzedane Penguin Random House. I Penguin Random House to jest ogólnie takie duże wydawnictwo, głównie książkowe, co nie? Jak ktoś pamięta, to jest w ogóle takie wydawnictwo z połączenia dwóch innych wydawnictw, mianowicie wydawnictwa Penguin. Jak ktoś widział książki, na przykład naukowe bardzo często, to oni wydają.
Co nie? Ja nie wiem, szczerze mówiąc, bo się nie interesowałem nigdy tym.
O, powiem ci, to wygląda tak, że to wydawnictwo Penguin ogólnie to było bardzo takie znane wydawnictwo, które bardzo poważne książki wydawało. Przede wszystkim naukowe, co nie? Okay. Mam znajomego, który jest bardzo na przykład w politykę i większość jego biblioteczki to są właśnie książki z Pingwinkiem i te książki bardzo często później osiągają gigantyczne ceny, bo one mają niewielki nakład, bo są specjalistyczne i są bardzo takie, wiesz, właśnie przez to, że są specjalistyczne, to później cena rośnie bardzo mocno, powiedzmy to tak. I my się śmialiśmy w pewnym momencie, że jakby przyszedł do niego złodziej, to w rzeczywistości by najbardziej wartościowe rzeczy ominął, bo by ominął jego półkę z książkami.
Okej.
Okay. Więc to jest tak, no naprawdę, te książki potrafią gigantyczne ceny osiągać. Ja pamiętam, jak pracę magisterską pisałem, to próbowałem właśnie znaleźć książkę o historii gier planszowych.
O Jezu, to długa by była.
Ona jest grubaśna, wiesz, jakby taka... Bo to jest najgorsze, to było jedyne opracowanie. Nie mogłem go nigdzie znaleźć, a cena była taka, że przekraczała zdecydowanie mój budżet, bo wtedy kosztowała bodajże ta książka $500 czy coś w tym stylu.
O Chryste, $500 człowieku? No, przecież to 2000 zł.
No, ja tak mówię, no... Ja pierdzielę, nie wydam tyle kasy na książkę do pracy magisterskiej. No bez przesady.
No, bez kitu.
Trzeba było szukać jakieś, wiesz, takie rzeczy typu arce, nie? Troszeczkę.
Ja rozumiem.
No ale to są, wiesz, to jest rzeczy tego typu. Dodatkowo, wiesz, masz rzeczy w rodzaju ten Random House z kolei takie, wiesz, typowo wydawnictwo książkowe, które różne rzeczy publikuje. Też z tradycją, co nie? Jakby od początku XX wieku, gdzieś od lat 20 istnieje. Więc tutaj, wiesz, jakby nabywanie komiksów jest coś w rodzaju, o kurczę, to oni jeszcze się rozrastają. Boom Studio z drugiej strony mam wrażenie takie, że oni w sumie mieli chyba tylko jeden hit duży, co nie?
Power Rangers.
Jakby się zastanowić. Power Rangers, tak. I wiadomo też, że tam Power Rangers jest troszeczkę zamieszanie wokół tej marki w związku, bo to jest Hasbro, wiadomo.
Wcześniej był Saban, teraz jest Hasbro i w sumie tak. Ciul to wiadomo dalej.
I przed tym, zanim oni zaraz zostali, jakby po tym zaraz, jak zostali wykupieni, to seria Power Rangers została zakończona tak. Właśnie. A co nie, jakby wiadomo, że to się nie dzieje wszystko tak nagle, tylko rozmowy jakby o wykupie
no to
i
trwają
te rzeczy
zazwyczaj.
Związane. Tak. I też wiesz, informacja, czy dostaniesz na przykład odnowienie licencji, czy nie, to też trwa. Więc tutaj jakby może oni już wiedzieli o tym dawno, stąd jakby taki ruch, żeby sprzedać po prostu wydawnictwo. Możliwe też, że właśnie stracili też po prostu licencję na Power Rangers.
Dziwe.
I po prostu trzeba wymiksować się, póki jeszcze jest to cokolwiek warte i oddać to komuś, kto będzie po prostu z marki
korzystał. To co, to teraz dostaniemy light novelki z Power Rangersami?
Nie, ale ja podejrzewam, że oni nie dostaną po prostu marki. Bo to wiesz, te kontrakty też są na jakiś okres czasu i nie zawsze są odnawiane.
No cóż, co zobaczymy, co się dalej będzie działo.
No, zobaczymy.
Szkoda, bo ja lubiłem czytać te serie Power Rangers, tym bardziej, że ona jest uznana za kanon, tam się różne śmieszne rzeczy odstawiały.
Tak, i w tej chwili ona jest zakończona, zamknięta i można ją już, wiesz, jakby trzeba też się śpieszyć. To jest moment, w którym trzeba po prostu przeglądać na przykład amerykańskie te sklepy z tymi z książkami, bo to zostało jakby zamknięte.
No tak,
już
no zaraz ceny zaczną windować do góry, bo przestanie, w sensie nakład się wyczerpie po prostu.
Nakład się wyczerpie,
więc
tak. To jest ten moment, kiedy będzie problem.
Second handy będą dostępne wtedy.
Tak. Więc jeżeli ktoś bardzo lubił to i chce mieć po prostu na swojej półce, to jest moment, kiedy trzeba przejść do jakiegoś Amazona i zobaczyć, czy nie ma tego jeszcze gdzieś
Amazon albo eBay.
W sklepach. Tak, bo to się szybko skończy. Bardzo szybko.
Oj, to
skończy.
Prawda.
Dobrze, przejdźmy do sali kinowej, gdzie w tym tygodniu już omawialiśmy w rzeczywistości Lud Smoka, bo na poprzednim podcaście, ale przyszedł nowy odcinek The Boys.
Przedostatni w tym sezonie.
Tak, który mam mieszane uczucia, bo z jednej strony to był jeden z lepszych odcinków w sezonie, a z drugiej strony, no tak, kończy się sezon, to dopiero zaczynacie cokolwiek robić.
No, to prawda.
Tym bardziej potęgując wrażenie, że to było niezaplanowane, żeby ten sezon był po prostu jeszcze jeden, tylko miał być po prostu ostatni i oni to rozciągnęli na maksa najzwyczajniej
w świecie. Niestety, a można było taki poziom trzymać chociażby, no nie wiem, kurde, od połowy tego sezonu.
Tak, tym bardziej, że są momenty typu, o, wraca Frenchy, no to po co robiliście odcinek, w którym jednym go nie było? Tak bez sensu. Ja rozumiem, go na przykład nie było cały sezon.
Bo on musiał sobie odpocząć.
Tak, jakby to by miało więcej sensu. Co prawda wraca, i miałem taką ciężką rozmowę, która też znowu nie pasuje do całej reszty.
Nie, absolutnie nie.
Tym bardziej, że dialog tam jest po prostu sztywny, jakby tak sztywny, że ja cię kręcę. To jest taka po prostu, taki paździerz, taka topola.
Nie chcę tego jakoś bardzo obrażać, ale no nie pasuje mi... ta rozmowa nie pasuje mi klimatycznie do całości tego serialu, który ma kompletnie inny wydźwięk, a tutaj dostałem jakieś poważne rozmowy o życiu, o tym, żeby sobie przebaczyć, żeby nie być dla siebie za surowym. No, mówią to osoby, które na co dzień po prostu mordują masę ludzi, albo nie wiem, drugi się zaśpiewa czym, co mu tam pod rękę wleci. Mam takie...
Wiesz co, okay? To by miało więcej sensu, jakby było rozłożone faktycznie na sezon cały, dwa, co nie? Gdzieś się pojawiało wcześniej jako problem.
Ja...
A tu jest tak... Problem się pojawia w tym sezonie i w tym sezonie jest rozwiązany.
I żeby nie było, bo ja naprawdę jestem fanem charakter...
I wraca status quo.
Właśnie tak, bo chciałem to powiedzieć, że jestem fanem charakter developmentu. Naprawdę bardzo lubię, jak się postaci rozwija, nie jak one stoją w miejscu. Tylko ten rozwój musi trochę potrwać, a nie tak, że robimy sobie 3 sezony i nagle w 4 stwierdzamy, nie no dobra, musimy coś tam ruszyć w tym charakterze i on nagle instant, jak zupka chińska, ma, nie wiem, zmianę w postrzeganiu pewnej rzeczy i wartości, chociaż na przykład wcześniej ćpanie i nie wiem, tam spanie z kim popadnie nie za bardzo mu przeszkadzało.
Tym bardziej, że śmieszne jest to, że nagle, wiesz, jakby ta postać tego gościa, który jakby to wszystko zainicjował, w sumie wypada i w sumie wracamy do status quo sprzed tego czwartego sezonu jest ogólnie takie coś w rodzaju, to po cholerę to wszystko robiliście, jakby... Są elementy, które naprawdę nie mają
to
sensu.
To jest ta sama sytuacja, jak teraz mieliśmy Cycusia, tak? Mother's Milka, który zestrany tym, że ma taki paniki, stwierdził, wiesz co, Butcher, nie, to było w sumie okej, okay, jak ty byłeś szefem, to ty bądź sobie tym szefem dalej, ja się z tego wymiksowuję, po czym w sumie wrócił i mam takie, okej, okay, to wróciliśmy, wiesz, do tego, co było.
Tak, tym bardziej, że to nawet nie był jeden odcinek, to było dosłownie pół odcinka, kiedy on nie
no
był
właśnie.
Szefem. Więc to jest po prostu słabe pisarstwo najzwyczajniej w świecie i przestaje działać ten serial w takim momencie.
Ja rozumiem
jest
trochę.
Rozwalony.
Znaczy ja rozumiem, z jakiego powodu on się boi, rozumiem, z jakiego powodu też wrócił, że się nie zostawia pewnych spraw rozgrzebanych, nie zostawia się tego innym. Ja to wszystko rozumiem. Tylko z tej perspektywy szerszej, a nie węższej, to jak porównamy sobie te 3 poprzednie sezony i ten, to mamy takie... Zrobiliśmy... rozwój postaci po to, żeby wrócić do tego, co było przez 3 ostatnie sezony.
Tak, to jest takie, wiesz, pisarstwo jak w Mandze, kiedy na początku odcinka dostajesz flashback, który tłumaczy ci, co jakby teraz rozterki bohatera, co jest bardzo często
no,
słabe.
No, bez kitu.
Gdzie dobre mangi czy dobre komiksy radzą sobie w ten sposób, że autor sobie przegląda wcześniejsze rozdziały, i z tego wybiera jakby to, co może tego bohatera tam gnieść w danym momencie. Tutaj dosłownie jest napisane, dobra, to ja sobie teraz na początku napiszę problem i go rozwiążę za pół minuty, co nie?
Mniej więcej.
To jest takie...
Z kolei Homelander ma coraz większą paranoję, tam już ludzi rozrywa na pół, dosłownie.
No.
Myślę, że Firecracker chyba się nie za bardzo spodziewała, że zobaczy go w takiej, a nie innej formie, ale okej. Okay. Okazało się, że Deep jest jeszcze większym cieniasem niż wszyscy myśleli. No i ten nowy Black Noir to taki cieniarski trochę bym powiedział, ale okej. Okay. To znaczy odcinek jest na pewno...
Bro!
Trochę tak. Bro. Koleś po prostu, który choruje na narkolepsję. To śmiesznie też wygląda. Jak tam się wszyscy tłuką, jedna z postaci wyciąga minigana, a gość sobie śpi w trakcie tego wszystkiego. Okej. Okay.
No, mnie po prostu, nie, mnie tam po prostu jedna ta scena śmieszyła właśnie, jak idą korytarzem, bro, Bro, bro. Takie, co? O co
no,
chodzi w ogóle?
Bez kitu. Sage dostała kopa w dupę i wylot z siódemki, tak jak myślałem, że się to skończy. Teraz pewnie obrażona pójdzie do ekipy przeciwnej, czyli do Butchera, żeby tam coś ugrać sobie w drugą stronę. Też tak jak myślałem, ta zmiennokształtna, czy zmiennokształtny zmienił się w Starlight. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Absolutnie, absolutnie do dupy wątek, bo takie rzeczy nie robisz na koniec sezonu, tylko gdzieś tam w połowie, żeby jakiś plot twist zrobić.
Nie dość, że nagle z dupy, co nie, jakby w sumie tak to jest zrobione, to jeszcze w tym samym, znowu, w tym samym odcinku prezentujesz postać i ona od razu się ten wykorzystuje to, że się pojawiła, co nie, nie masz w ogóle napięcia. Jesteś w rodzaju, i tak jeszcze siedzisz sobie, to kiedy oni to, kiedy ta podmianka miała miejsce?
To po pierwsze,
nie?
A po drugie...
I dostajesz od razu scenę, gdzie
po drugie pewnie będzie instantowe rozwiązanie tej sytuacji w ostatnim odcinku sezonu, no bo jak to tak, nie? Więc...
Gdzie to by miało więcej sensu, jakby tam ten zmiennokształtna pojawili się gdzieś na początku sezonu i dopiero w tej chwili jakby była podmianka,
tak, to jest
nie?
Ta sama sytuacja.
Bo byś wtedy miał tą paranoję przez cały sezon, że ktoś może być w rzeczywistości... wiesz, klonem.
Na przykład.
A tutaj takie...
A ja mam na przykład ten sam zarzut, jeśli pojawia się takiego na przykład w komiksowych produkcjach, że zabijacie kogoś, a 3 minuty później w kolejnym odcinku wskrzeszacie go. Tak jakby to... Ta scena nie ma jakiejkolwiek wartości, żadnego emocjonalnego impaktu nie robi po prostu.
No.
Także no nie
dobrze,
jestem fanem
dalej.
Tego sezonu, jakimś wielkim.
Nie.
To się oczywiście fajnie ogląda, ale jak mówimy o wartości scenopisarskiej,
nie,
to jest cieniarskie po prostu.
To jest już, wiesz, został sam shock value po prostu
trochę
tego
tak.
Całego krwawości tej jakby serii, a cała reszta po prostu i jakby aktorstwo niektórych postaci, jakby niektórych aktorów dobrze działa.
Zakładam, że już ten drugi sezon Gen V będzie lepiej napisany niż ten nowy sezon
tak.
The Boys. Myślę, że piąty już wróci do jakiejś tam formy, ale faktycznie ten czwarty wygląda jak sztucznie wydłużona zapowiedź do tego po prostu.
Jest po prostu, to jest najsłabszy sezon i jest autentycznie zły, ja powiedziałbym. To jest w porównaniu do poprzednich, gdzie to zawsze było takie trochę, wystarczy, że źle stanąłby i już by ten serial był słaby. I w tym momencie po prostu każdy krok w tym tańcu jest fałszywy.
Yep.
W tym sezonie.
Już nie wiem, czy nie lepiej byłoby dobrze. Faktycznie, jakby Soldier Boy wysadził się z połową tej ekipy w tym wieżowcu i na tym mogliby to skończyć, serio.
Wiesz, tym bardziej, że te postaci w komiksach też ginęły tak po
no
kolei,
tak,
po
tak.
Trochu, po trochu, co nie? A tutaj w sumie dostaniemy te śmierci pewnie w ostatnim sezonie już tak.
No, pewnie tak.
Po prostu, na wszystkich naraz, co
myślę,
nie?
Że większość na pewno.
Powiem tak, już tutaj parę postaci mogli uśmiercić.
Znaczy ja myślę, że tam się ostanie Hughie, może Starlight i to tyle się skończy. Reszta padnie pewnie trupem, ale no zobaczymy.
No. Nie będę mówił, jak jest w komiksie, ale no, nie, wcale nie jesteś daleko od
no.
Dobrze, no to przejdźmy dalej do tego, co w sumie odświeżamy. Wy odświeżacie,
tak,
ja sobie
tak,
odświeżam.
Tak.
Bo tak było, tak siedziałem w sumie, patrzę sobie, tak w sumie nie mam co oglądać, myślałem, może Blue Locka.
Jest super, jest, bo
obejrzę.
W październiku drugi sezon, także jeśli nie widziałeś pierwszego,
wiem,
to pora
tak,
obejrzeć, naprawdę.
Tak wiesz, reklamuje mi tam
nie,
jakiś
no,
film
jak
jeszcze,
mówiłem,
Facebook.
Jak omawialiśmy, w sensie go omawiałem w tamtym roku, jak ten Blue Lock się pojawiał, to ja ci mówiłem, że to jest taki Dragon Ball w formie piłkarskiej, naprawdę.
Wiesz, ja ogólnie sobie bardzo chętnie w ogóle trochę anime podświeżam też ze względu na to, że wiele z tych rzeczy ja nie oglądałem na telewizorze, tylko oglądałem na ekranie
monitora. Ja wiem,
no
to jest całkowicie inaczej, ja wiem.
Tak, i wiesz, i teraz sobie tak oglądam w sumie tego Code Geass, które postanowiłem odświeżyć.
Jest super.
Bo tak myślę, o, dawno tego nie widziałem, w sumie
to jest,
już prawie nic nie
jest
pamiętam.
To jest najlepsza rzecz, jaką Clamp zrobił we współpracy z Sunrise'em.
Tak. Jakby jeżeli, i są takie te postacie Clampowe przede wszystkim, więc masz wszystkich szczupłych oprócz, chyba że ktoś jest zły, to wtedy
tak,
jest gruby.
Tak, no ale ogólnie 95% obsady to są ludzie jak patyki. To są dosłownie patyczaki.
Patyczaki praktycznie. Wiesz, to jest seria, która, jak ja się śmieję, bo zacząłem oglądać, zapomniałem pewne rzeczy, jakie to było melodramatyczne bardzo.
To po pierwsze, ale Lulusz, przepraszam, bo tego się inaczej nie da wymówić,
no.
To jest moja jedna z dwóch najbardziej ulubionych edge'owych postaci, bo drugą jest Light Yagami z Death Note'a. Tutaj obaj po
ja
prostu oni okapują edge'em. Uwielbiam.
Przede wszystkim Light mnie wkurzał dlatego, że mi się wydawało, że każdy zdrowy, jeżeli to jest faktycznie inteligentny detektyw po tej drugiej stronie, to on w 5 minut go mógł rozpracować. Ja pamiętam, jak czytałem komiks, było przecież on w tym momencie już wie na tyle, żeby go zamknąć. Po co oni go jeszcze trzymają? Po co jakby ten? I wtedy autor się tak zorientował, że faktycznie i tak, o kurde, trzeba coś zepsuć. I to mnie strasznie wkurzało.
Trochę tak, tam był taki moment, jak był ten light zamknięty, już na tym mogli skończyć, ale okej.
Tak, tak. W przypadku Code Geass to powiem szczerze, jest tak, że raz, melodramatyzm przykrywa błędy pewne.
Trochę tak.
Jakby jakieś, ja tam się
trochę
jakieś pojawiam. Bo to jest takie, tak po prostu na maksa emocjonalnie naładowane, że możesz nie do końca zwrócić uwagi na różne rzeczy,
no,
które oni
ten,
albo nie dopowiedzieli, bo im się nie chciało.
Wszystkie laski simpują do Lulusza po prostu, to też.
Tak, tak. Więc ten melodramatyzm nam przykrywa pewne elementy, co jest wyjaw faktu, że przynajmniej jest tutaj parę elementów zrobionych na takiej zasadzie, że o, miał dobry pomysł,
tak.
Nie? I stwierdzasz, że to jest w miarę okej napisane, chociaż nie jest bez
ale no, trzeba przyznać, że Lulusz to jest big brainem strategicznym, to na pewno.
Nie, mi się wydawał, jak ja pamiętam to oglądałem, to on mi się wydawał lepszym big brainem właśnie niż
jest, zdecydowanie, który... to nie ulega wątpliwościom żadnym.
No i nie mówiąc już o tym, że ma taką umiejętność,
która mu zezwala
potrafi...
na bycie takim po prostu.
Tak. Wiesz, no mi się też podobał właśnie ten drugi, czekaj, to w trzecim odcinku było, bo ja na razie jestem gdzieś na trzecim odcinku, było już, testuję na ile działa, co nie, na ile
tak,
nie działa
tak,
jego
tak,
umiejętność.
Tak, bo był ten moment, ja to bardzo lubię, bo to pokazuje jednak, że te postaci nie nabierają tych umiejętności z dupy, tylko one się tego uczą i tam był cały odcinek poświęcony temu,
tak,
że
tak,
on
tak.
Testuje sobie to, żeby zobaczyć, czy to ma jakieś restrykcje, którym się trzeba gdzieś tam podporządkowywać, nie?
Tak, więc no, na razie odświeżam, pewnie sobie jeszcze parę serii odświeżę, bo myślę, żeby Hajime no i
o Jezu, ale żeś starocia wyciągnął z szafy, chłopie.
Ale wiesz co, ale to jest jedna z lepszych serii sportowych
jeszcze
ogólnie.
Jeszcze Tygrysią Maskę zacznie odkurzać.
Nie, tego już nie będę odkurzał. Wiesz, ja Hajime no i poczytam cały czas i trochę jestem wkurzony, bo anime nie było już długo. W tym czasie się posypał w sumie Madhouse, czyli studio, które to robiło swego czasu i w sumie nie wiem, czy będzie kiedykolwiek jakby kontynuacja, a ja naprawdę mangę i anime bardzo tą lubię.
Okej.
Bardzo, naprawdę
ja
bardzo
lubię. Ja tylko zapomniałem powiedzieć, że jakby ktoś nie wiedział, to Code Geass są mechy i to jedne z fajniejszych, jakie kiedykolwiek
tak.
Spotkałem.
Przede wszystkim są dość realistyczne miejscami
tak,
w porównaniu
tak,
do niektórych
to znaczy,
innych serii.
Jak mówimy o tych początkowych, to one są dość realistyczne. Te kolejne, które już potem wyglądają jak Gundamy, no to wiadomo,
tak.
Że nie są realistyczne, ale wyglądają turbo fantastycznie, naprawdę.
Też kwestia jest taka, że na przykład czy jeszcze była jakaś taka seria, gdzie były realistyczne. Okay. Full Metal Panic.
Tak, tak,
bardzo
było Full Metal Panic.
Muszę w sumie, ja tylko oglądałem, co ciekawe, Full Metal Panic,
no
tylko
jeszcze
oglądałem
był,
Fumofu, a nie
jeszcze
oglądałem
był, jeszcze
serii.
Był Macross, no i właśnie był jeszcze Magic Knight Rayard, gdzie były mechy.
Tak. Tak, właśnie chciałem ci powiedzieć, że właśnie z Full Metal Panic to nie obejrzałem głównej serii, chyba powinienem, a obejrzałem Fumofu.
Okej.
Okay. Wiesz, co to jest Full Metal Panic Fumofu? To jest ten spin-off,
a, no było
który
takiego.
Jest komedią.
Tak, tak.
Gdzie ten główny bohater lata często w tego w Kamtaro w kostiumie.
O tak, w tym pamiętam to. No jeszcze jest
zmechanizowany ten
chomik.
Tak. I ta seria jest naprawdę
no,
śmieszna,
jeszcze,
zabawna
jeszcze
i fajna.
Jeszcze jest Evangelion z mechami, ale to już raczej bym polecił osobom, które są które nie wiem jak to powiedzieć, wytrzymałe psychicznie.
Ja ogólnie na przykład nie lubię Evangeliona i wolę na przykład z tych rzeczy, które Gainax robił, to Gunbustera, Diebustera czy Gurren Lagann.
O, Gurren Lagann jest głupi, ale
no.
Dobry.
To jest takie trochę, wiesz, bierzesz trochę tak My Hero Academia,
trochę tak.
Wrzucasz trochę mechów i jeszcze podkręcasz na 11.
No,
mniej
więcej. To jest takie, wchodzimy w mecha, który wchodzi w kolejnego mecha i jeszcze w 3 kolejne mechy, a potem rzucamy w siebie galaktykami.
Tak, dokładnie. I tam nie ma, tam nie ma co się jakby też... To jest dosłownie seria, przy której trzeba wyłączyć mózg, bo ona ma tak po prostu...
Trochę tak. Z kolei z czasem
dużo
mogę
akcji,
powiedzieć,
no.
Że Evangelion jest dość pretensjonalnym anime ogólnie rzecz biorąc.
Tak, i ono się i Evangelion po pierwszej serii robi się coraz gorszy później, więc...
No, trochę tak.
Nie dziękuję. Dobrze, przejdźmy dalej do tego, co ty jeszcze tam
tak,
oglądasz ze swoją piękną.
Wczoraj z Renią zaczęliśmy oglądać takie anime, to ma tylko 2 odcinki, bo to się zaczęło w środę w tamtym tygodniu, nie w tym co było, tylko w tamtym tygodniu. Dość wysoko oceniane anime, bo z tego co widziałem, to jak jest początek tych sezonów, to teraz zaczął się sezon ten, letni. I to jest anime, które się nazywa Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian.
Jak ja kocham po prostu japońskie tytuły. Bo to są w rodzaju, ten moment, kiedy zostałem zamieniony w ślimaka.
Tak,
nie?
Na przykład,
sezon trzeci.
Nie? Było takie anime, to jest ten z isekajów i to było na zasadzie, czekaj, kiedy odrodziłem się w fantastycznym świecie jako automat do napojów, nie jako vending machine. Tak, było coś takiego.
Trakun zawsze ten służy
no,
pomocą.
No, ale dobra, mamy tutaj...
O czym jeszcze będziemy gadać?
Tak, mamy tutaj takie odcinku anime, które się właśnie nazywa, że Alia często chowa swoje uczucia w języku rosyjskim i możecie się śmiać, ale to jest faktycznie anime, które jest bardzo fajnym slice of life i jest ostatnio we wszystkich topkach najwyżej ocenianych anime tego sezonu letniego. I wczoraj obejrzeliśmy te dwa pierwsze odcinki. To jest oczywiście szkołośredniowe slice of life, czyli w high schoolu to się dzieje.
No musi być,
oczywiście. I mamy tutaj głównego bohatera, który jest takim trochę nerdem, ale nie jest takim głupim nerdem, tylko to jest w miarę ogarnięty, znaczy może inaczej. Średnio ogarnięty, ale inteligentny nerd, który się kumpluje z taką bardzo popularną laską w szkole, która tam, wiesz, wygląda 11 na 10, każdy do niej sapie, ale ona ma z kolei wywalone na wszystkich, ale do niego. Ostro po prostu do niego simpuje. Tylko ona jest w połowie Japonką i w połowie Rosjanką. Więc większość dialogów jest faktycznie w języku japońskim, ale na przykład kiedy jest jakiś emocjonalny moment, bo ona strasznie na niego leci jak deszcz na glebę, to ona mówi do niego po rosyjsku wtedy i to oczywiście, wiesz, jest tłumaczone normalnie w napisach, co ona tam do niego mówi, a on się zastanawia przez moment, bo ona nie wie, że on rozumie ten rosyjski, bo on jako mały się uczył tego rosyjskiego, ale on udaje, że nie wie, prawda? I są na przykład takie momenty, kiedy oni przykładowo siedzą w bibliotece i ona coś tam szuka, po czym po rosyjsku mówi do niego, chodź do mnie, chodź do...
Suka biat!
Nie, no nie, właśnie nie. Mówi do niego, chodź do mnie, nie? On tak patrzy na nią i on nie do końca wie, czy ona serio, czy ona się zbija z niego po prostu. Kiedy ona faktycznie na niego leci, on by z nią chciał, ale on przeżywa wewnętrznie, że w sumie to nie wie, czy ona chce i to takie jest, wiesz, wzajemne przeżywanie, czy... Że oni by chcieli być ze sobą, ale nie wiedzą, czy chcą być ze sobą, czy jedno jest na serio, czy drugie jest na serio. I powiem ci, że fajne, głupiutkie, ale nie głupio-głupie, tylko głupio-śmiertne. Podobało się wzajemnie i mi, i Reni. Także naprawdę polecam, bo to jest po prostu śmieszne. To nie jest jakieś żenujące, nie ma tu jakiegoś edgy, narzucającego się. To po prostu jest głupio-śmieszne anime, które naprawdę fajnie odmurzcza. Polecam. Co środę odcinek.
Ja muszę spróbować to anime o tej dziewczynce, która się z jelonkiem fuzję zrobiła.
Tak, wiem, która. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale jest popularne.
No to ostatnio memicznie po prostu
tak,
wszędzie się pojawia.
Ja
i tak, kurde, o co chodzi? Ja muszę po prostu, wiesz, to jest takie zasadzie, widzisz gifa, widzisz mema i tak, no ale w sumie o co chodzi, więc muszę chyba sprawdzić po prostu, no, o co chodzi. No i jeszcze jedno,
tak,
coś
no
zaczęło
i nie zacząłem, tylko wróciło.
A, tylko kontynuujesz.
Tak, wróciło Oshinoko. Okay. Czyli najwyżej oceniane anime sezonu, to też był sezon letni, w tamtym roku. To jest takie anime, które bardzo mocno eksploruje motyw idolek i w ogóle show biznesu japońskiego.
Powiem tak, no ja patrzyłem na listę i nie mogłem nic dla siebie znaleźć, więc to było takie, dobra, rozumiem.
No i to właśnie, tak jak powiedziałem, ten show biznes japoński bardzo mocno eksploruje od tej najgorszej strony. To znaczy, jakie tam się cyrki odstawiają. I to też wynika z faktu, że mangaka, który to robi, to on miał tam jakąś personalną, nie chcę powiedzieć, że tragedię, ale miał tam jakieś personalne zajście w tym showbizie. I to jest częściowo oparte na jego przeżyciach i na tym, co go spotkało. Także to jest takie trochę true crime, to znaczy ten pierwszy sezon był true crime, drugi eksploruje... No ten showbiz mocniej. W tym momencie mamy, jak wygląda tworzenie sztuki teatralnej na podstawie mangi, ale to wszystko będzie miało związek z tym, że w pewnym momencie wyjaśni się, jak przez kogo została zamordowana matka głównych bohaterów. No ale ogólnie w tym momencie mamy pokazane na przykład, co się dzieje, jak przyjdzie mangaka i stwierdza, no, że aktorzy są fajni i tak dalej, ale cały scenariusz do przepisania, a do premiery został miesiąc na przykład.
Okej, wiesz co, to mi się kojarzy po prostu z sidequestem z tego, z Yakuzy. które się zawsze gdzieś tam pojawia, czyli robisz bar z kosmetami albo pracujesz właśnie jako promotor dla jakiegoś kogoś tam, wiesz, jakiejś gwiazdki małej. Co nie?
Trochę tak. No dobra, tak jakby, żeby dłużej nie tego, nie pastwić się nad tym.
Nie ciągnąć
tak. To jeszcze tylko dodam, że oba te anime, o których teraz mówiłem, czyli Yoshinoko i o tej Ali, to oba wyglądają graficznie naprawdę absurdalnie dobrze. To jest taki już poziom animacji, że już zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że to wygląda ładnie. Naprawdę, jak przypominasz sobie niektóre te kanciaste serie, to teraz to jest wygładzone, wypięknione, wycukierkowane, kolorki neonowe czy pastelowe. Naprawdę to wygląda ślicznie. Aż byś chciał to zjeść.
Wiesz, troszeczkę musi być, bo wiele z tych serii, o których rozmawiamy, starszych, to bardzo często były projektowane na jeszcze kineskopowy ekran, a dzisiaj to masz duży telewizor.
No to widescreeny są, wiadomo.
Tak, 16:9, 4K, ile inne tam pierdoły, które się w tym telewizorze znajdują i na nim każdy błąd wydaje się gigantyczny i po prostu nie do zniesienia.
No, to tylko szybko dodam, że Oshinoko ma 2 odcinki i wychodzi co środę, no i Alia też 2 odcinki i co środę wychodzi.
No. Dobra, no to przechodzimy dalej. Warner z kolei nam mówi, że no dobra, to jest ostatni film z serii Obecność, czego ja w sumie żadnego nie oglądałem. Więc tak trochę whatever.
Znaczy ja też nie oglądałem żadnego. Musiałem bardziej Renaty spytać, bo ona jest w horrory u nas w domu. Ja to horrory przez palce oglądam i potem spać nie mogę. Nie wiem, co mam powiedzieć. Mi to jest w sumie wszystko jedno, czy ta seria będzie istnieć, czy nie.
No wiesz, jak to już ma 7? Czy nie, 4 to jest, albo pewnie jakieś miała... Nie, to jest 6. Nie, to Obecność jest 4, Insidious jest 6. Nie wiem, nie orientuję się, za dużo jest po prostu. One są wszystkie do siebie podobne czasami.
Trochę tak.
Tym bardziej, że ja też nie jestem jakimś wielkim fanem horrorów. Czasami chcę obejrzeć sobie horror, ale on musi być naprawdę dobry, a większość z tych filmów dobrych nie jest. Nie wiem, jak w tym przypadku tutaj jakby trailer nie wygląda jakoś tak, wiesz, cool, super, żebym mnie to chciał oglądać. Mam, wiesz, mój ulubiony, zresztą jeden z ulubionych filmów to jest horror, ale to jest The Thing Carpentera.
Myślę, że mam absolutnie wyrypane na tą serię, Obecność w sensie.
Wcale nie będzie ci brakować.
W ogóle. A druga sprawa, nie wiem, czy Carpentera można porównywać do serii o pętaniach i demonach.
Nie, on, ale on ma, wiesz, takie rzeczy, tylko że one są zawsze ciekawsze i bardziej oryginalne niż większość
no
z tych
tak.
rzeczy, które jest.
Myślę, że body horror mocno odstaje od tych rzeczy, które obecnie dostajemy.
Tak, dobrze, przejdźmy może dalej, bo ja nie będę tutaj tego drążył, jak oboje mamy coś w rodzaju whatever,
trochę
to
tak.
po co to drążyć. Za to śmiesznie jest z Demon Slayerem, który, nie dość, że tak, może przyspieszy mu ten film, a jeszcze IGN się do tego...
To znaczy, prawdopodobnie tak, zaraz się o tym wypowiem.
Tak, a jeszcze IGN stwierdził, że w sumie obejrzeli sobie ten ostatni sezon i sobie tak 3/10.
To dosłownie 3/10, to nie jest żart.
Tak. I tak wiesz, tak w sumie okej, no super, no trochę chyba przesada. W sumie ja nie oglądałem, ale moim znajomym też w sumie się tak średnio podobało, powiem szczerze. Jak z nimi rozmawiałem, to mówili właśnie, że ten ostatni sezon był słaby, no.
To ja ci powiem to, co mówiłem ci od samego początku, od zakończenia tamtego poprzedniego sezonu, czyli Swordsman's Village. Ja mówiłem od samego początku, że ten Hashira Training Arc będzie nudny jak flaki z olejem i on będzie wydłużony na potrzeby wydłużenia tego po prostu. Żeby z tego wyszedł sezon po prostu.
Więc wiesz, no wiesz, ja rozumiem, że ludzie mają inbę, że o tak nisko... oceniony, no ale jeżeli taka jest rzeczywistość...
Ale tak jest w mandze! Tak jest w mandze!
To wiesz, jakby można to skompresować, no. Oglądasz na przykład właśnie Kaiju Number 8, co nie? I tam jest na przykład masa kompresji, tam jest masa rzeczy, które po prostu zostały wycięte i skompresowane po to, żeby to miało lepsze tempo.
No
co nie?
Owszem.
I to mogła być równie dobrze część filmu po prostu.
Mam to samo zdanie, że ten Ark można było spokojnie skompresować w 1,5 czy nawet w 2-godzinny film kinowy i okej, czemu nie? Można było to zrobić. To samo mówiłem na chyba ze 2 podcasty temu i dosłownie tutaj spłakiwałem na ten temat.
No.
Ten Ark dobrze robi przede wszystkim charakter development postaci, bo one tam są bardzo mocno, wszystkie, bardzo mocno są rozbudowywane, jeśli chodzi o osobowość, jakieś tam retrospekcje, to, co one odczuwają i tak dalej. Także to było robione dobrze. Ja nie będę mówił, że to było idealne, bo nie było, wiadomo. ale uważam, że 3 na 10 to jednak jest bardzo mocna niesprawiedliwość. I to nie jest pierwsza taka sytuacja, że IGN już się mocno odkleił od rzeczywistości.
Poziom odklejenia IGN-u to zależy po prostu od tego, kto pisze. Oni czasami naprawdę potrafią rzeczy w rodzaju, co? Jakby, wiesz, to są rzeczy w rodzaju, no nie potrafiłem przeskoczyć tego kamyczka 2 na 10.
No,
nie?
Bez kitu.
Więc, no jakby wiadomo, IGN sam w sobie w pewnym sensie jest memem. Z drugiej strony, no, powiem tak, no, też nie ma co się wzbraniać za bardzo anime, no, powiedzmy sobie szczerze, recenzje to jest bardzo subiektywna rzecz. To nie jest tak, że o, mogę sobie ocenić idealnie, obiektywnie, to bo każdy jest trochę inny i każdemu będą inne rzeczy do końca przeszkadzać, więc dla mnie to jest takie, no, dali taką cenę, jaką dali, IGN to IGN. I w sumie tyle.
Nie będę się z kimkolwiek ścierać na temat jego personalnej opinii, bo opinia jest personalna, jak dupa. Każdy ma swoją, tak?
No dokładnie.
Bo każdy ma prawo oceniać, co chce i jak chce. Okej. Aczkolwiek musiałbym teraz tę recenzję odpalić, a nie chce mi się. Gdzieś mnie screenshota wysłałem na grupę, ale nie chce mi się teraz tego włączać. I jednakże uważam, że argumenty typu za mało nawalanie się na mieczyki, to trochę gówniany argument w kontekście całego sezonu, żeby wystawić 3 na 10.
Wiesz, zależy co, bo wiesz, w rzeczywistości ja się śmiałem, bo jak z tego, co ja obejrzałem tej serii, ten jeden sezon, pisarstwo tam nie było jakieś genialne, ale właśnie najlepsza to była rzecz w tym taka to, że nawalanie się na mieczyki, no.
No tak.
I kiedy odejmiesz to nawalanie się na mieczyki od tej serii, to zostaje w sumie nic dla mnie. I to byłbym naprawdę zawiedziony sezonem, w którym nie ma nawalania się na mieczyki, a jest słabe pisarstwo, no.
To nie tak, że go nie było. Jego po prostu było mało, bo ten sezon miał być faktycznie sezonem treningowym, miał być poświęcony temu treningowi i był. Bo tych scen, gdzie ci ludzie łącznie z Tanjiro na pierwszym miejscu trenują, było całkiem sporo. Była masa rozmów też. Ja rozumiem, że to może nie zawsze jest ważne dla każdego. Ale te rozmowy prowadziły do tego, że poznajemy te postaci, które gdzieś tam nam mignęły raz czy dwa razy w przeciągu tych wszystkich sezonów. Poznajemy te pilary, czyli tych wszystkich kaszirów, czyli tych najlepszych z danego oddychania, co też uważam za bardzo fajny wątek, bo przynajmniej faktycznie poznajesz te osoby, które na samym końcu będą walczyć z tymi demonami. I wiesz, ja nie będę ukrywał, bo mówiłem, że ten trup będzie się ścielił gęsto, nie będę mówił kto, ani w jaki sposób, ale uważam, że jak już śmiercasz postać, to chociaż tak, żeby ktoś za nią tęsknił. A jak masz zabić kompletnego randoma, to po co w ogóle to robić?
No, trochę tak. No, wiesz, ja tutaj nie znajduję tego artykułu, tylko znajduję te screeny z rantem na ten temat, więc skończymy troszeczkę.
Bo wiesz, kwadrat, bo to mogło mieć dwa rozwiązania. Ja tylko powiem to szybciutko i przejdziemy dalej. Pierwsze rozwiązanie byłoby faktycznie to 3 na 10 do IGN-u i mówienie, że no tam nudnawo, mało tych walk. Albo moglibyśmy to zmienić na, że mamy więcej walk w tym sezonie, praktycznie żadnego charakter developmentu i podbudowywania tych postaci, gdzieś tam na poziomie personalnym. I mogliśmy wejść w ten ostatni sezon, gdzie tam wszyscy się tłuką i potem pojawiłby się argument, że no ta masa śmierci, ale w sumie to na nikim mi nie zależało, bo i takich nie znałem.
Wiesz, tylko to właśnie można robić w trakcie walki, w trakcie, wiesz, ten character development w trakcie czegoś, co się dzieje, co nie?
A ja z kolei tego nienawidzę, bo to jest na przykład to, co robiło często My Hero Academia, że była walka między jedną a drugą postacią i nagle jest w połowie retrospekcja.
Najgorsze jak jest retrospekcja, nie, jak nie wynika to po prostu z rozmowy między postaciami.
Ja mam takie, gówno mnie to retrospekcja tylko obchodzi, interesuje mnie to, jak ta walka się skończy.
Tym bardziej, że to nie ma wpływu w takim wypadku na to, jak ten twój bohater będzie postrzegał tą drugą postać, co nie? A nagle ma wpływ, bo była retrospekcja, więc ty masz tą wiedzę, ale ten bohater w rzeczywistości tej wiedzy nie powinien mieć. I to wychodzą wtedy takie bzdury typu, no to dlaczego w sumie zachowujesz się tak dobrze w stosunku do niego, albo to...
Może jak na przykład miałbym tą retrospekcję te dwa odcinki wcześniej, czyli te dwa tygodnie wcześniej, to miałbym czas na przykład na jakieś tam przeanalizowanie, zastanowienie się nad tym. A jak dajecie mi jakąś retrospekcję w trakcie tego, jak oni się piorą po ryjach, to kiedy ja mam to przeanalizować? Kiedy ja mam czas na to mieć?
No, wiesz, ja jestem po prostu zdania, że to, no, wyszło jak wyszło, nie jestem jakby jakimś fanem, więc... Mi to rybka nie skłania mnie po prostu do tego, żeby do tego wrócić. Za to jeszcze informacja o tym, że film
tak,
wcześniej
właśnie,
będzie.
Że ten pierwszy film najprawdopodobniej będzie wcześniej. Tam się zakłada, że ponoć już na święta w grudniu, dlatego że już pół Japonii jest zatapetowane tymi plakatami promującymi ten pierwszy film. Także zdaje się, że będziemy czekać mniej niż czekaliśmy, a inaczej, mniej niż mielibyśmy czekać.
Wiesz, to jest kwestia taka, że to mogło powstawać już w trakcie
bardzo możliwe.
Prac nad poprzednim sezonem. Inna sprawa, że oni to muszą kuć żelazo, póki gorące, bo popularność serii też nie będzie wieczna, co nie?
Tak, a druga sprawa, UFO Table już ma chyba tyle hajsu, że już może się nacierać nim.
No cool, no ciekawe, czy to też wpływa tam, wiesz, na animatorów. Ale no to zobaczymy w przyszłości. Przejdźmy dalej, gdzie też trwają prace nad trzecim sezonem X-Menów, zanim jeszcze dostaliśmy ten drugi. Co ma trochę sensu pod takim względem, że pewnie fabularnie jakby scenariusz jest pisany i dopracowywany przed rozpoczęciem sezonu.
Tak, i tam jeszcze była informacja, że nowym showrunnerem ma być typ, który jest showrunnerem od What If.
No tak, no, z kimś dobrze im się pracuje i jest w tym samym medium, no to wezmą po prostu kogoś, kogo mają zaufanego, co nie?
To znaczy uważam to za całkiem dobry pomysł, czy za dobry wybór też, bo to jest gość, który się sprawdził przy tym What If i to What If się dobrze oglądało. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Wiesz, jest też kwestia taka, że czasami oni wolą nie mieć jakiegoś kogoś genialnego do bycia showrunnerem, tylko kogoś, kto będzie dobrym pracownikiem najzwyczajniej w świecie. Będzie po prostu wykonywał polecenia i skończy coś bez jakichś problemów.
No po prostu nazywaj to po imieniu wyrobnik.
No ale taka jest trochę prawda, co nie? Jak jesteś w dużej korporacji, to czasem się im bardziej opłaca wziąć kogoś, kto po prostu zrobi, co mu każą, nie będzie zadawał zbyt wielu pytań, jakoś sobie poradzić z zespołem, a nie kogoś, kto będzie prima balleriną i będzie robił problemy, bo mu się to
no
nie
tak.
podoba, coś,
no
nie?
No i myślę, chyba na ten temat możemy skończyć, bo w sumie nie za bardzo o czym jest gadać.
No to tak wygląda, no. Dopiero przekonamy się, jak wyjdzie drugi sezon, bo to wiesz, wtedy będziesz miał potwierdzenie, czy to wyszło na dobre, czy na
no
złe.
No tak.
Co nie? Ja mam nadzieję, że troszeczkę ta seria zwolni.
Mam nadzieję też. To zapieprzało na łeb na szyję, to prawda.
Że nawet nie zdążyłem, wiesz, oddechu złapać, a już był koniec.
Otóż to.
Też interesujące jest to, że Pingwin, serial od Maxa, czyli Warner Brothers, będzie miał brand HBO.
Tak, bo oni tam mieli mieć Max Originals, a tu się okazuje, że to będzie mimo wszystko HBO Original.
Tak, i to mnie zastanawia, więc po co było zmieniać
nie
markę
wiem.
Ogólnie całej platformy, skoro i tak najbardziej takie prestiżowe rzeczy wylądują
pod brandem HBO, no tak.
Tak, więc trochę takie bez sensu i w rodzaju, no panie, to po co, to ja chyba wiem po co, po to, żeby umowy pozmieniać ludziom.
Najwidoczniej.
Bo no nowa platforma, co nie, i można tam różne kruczki i inne takie przemycić. Chyba jedynie po to. Co nie zmienia tego, że ja w sumie czekam na ten serial i bardzo chętnie go obejrzę.
Jestem zaciekawiony, no Colin Farrell tam dobrą robotę w Batmanie zrobił, także zobaczymy tutaj.
Tak, jakby to była, wiesz, jeden z lepszych filmów ogólnie Warnera od dłuższego czasu wtedy,
znaczy,
nie?
Ja uważam, że w ogóle to jest najlepszy film o Batmanie, moim zdaniem, personalnym, ale...
Tak, jakby nie jestem fanem ani Gordona, ani Batmana w tym filmie, ale jako film to był najlepszy film o Batmanie od dłuższego czasu.
W ogóle.
Praktycznie.
W ogóle.
Tak. No to przechodzimy dalej, bo w sumie nie będziemy tego
no
drążyć
nie.
I The Last of Us pokazało parę zdjęć z planu i w sumie wygląda jak The Last of Us. Nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć.
To znaczy, tam mamy parę tych ujęć chyba na... Tam była Bella Ramsey jako Ellie, no wygląda
tak,
na trochę starszą
jako
faktycznie. Ja nie pamiętam, ile w parcie drugim Ellie miała, chyba około 20 lat już. Bella Ramsey ma obecnie 20 lat, no to się zgadza wszystko.
Tak, wiesz, no jakby nie jest jeden do jednego, ale jest na tyle podobnie, że będzie pewnie okej, okay, co nie?
Nie, wygląda dobrze. Akurat w ten projekt wie, że pierwszy sezon był dobry, także nie ma na co się tutaj
więc,
negatywnie nastawiać.
No, zobaczymy, jak sobie poradzą z fabułką, ale to już inna kwestia i...
To znaczy, no, pewnego fabularnego zabiegu nie przeskoczymy, zobaczymy raczej, jak to zostanie odebrane przez publikę.
Tia, no, to będzie interesujące. Jeszcze wracając do jakby tutaj serii, jakby z uniwersum DC komiksowego, filmowego, to na razie jest plotka, jeszcze chyba tego nie podwiedzili na
100%. Już chyba jest, musiałbym
tak?
sprawdzić.
Bo Kumail
Nanjiani.
Na Nanjiani, on był też w tym.
On był też w Eternalsach.
Tak. Jako Booster Gold i to jest takie... Widzę, co próbujesz zrobić, ale nie jestem pewien, czy to działa.
To znaczy, ja mam takie na zasadzie, haha, dobrze, weźmy komika, stand-upera, gościa znanego z...
No bo to pasuje, co nie do postaci.
...tego, że ma wątki komediowe w wielu filmach tego typu i dajmy go jako gościa, który jest comic reliefem w komiksach, tylko tutaj w tym wypadku w kinie. I z jednej strony nie ma nic przeciwko, z drugiej, jeśli mówimy o adekwatności, tak, o podobieństwie czy adekwatności do, czekaj, adekwatności wyglądowej względem oryginału, to to jest w ogóle nietrafione.
Tak, wiesz, to jakby ja tutaj wierzę jednak w to, że ten aspekt komediowy będzie ważniejszy, to tak właśnie, wiesz, z drugiej strony patrząc na to, tak Booster Gold jest takim parodią trochę właśnie typowego superhero.
No jest.
Mocno i... Wiesz, taki blondasek trochę jak Kapitan Ameryka w kostiumie, który daje mu supermoc, to jakby kojarzy mi się trochę właśnie, wiesz, taka parodia, no i trochę zmienianie go na Hindusa.
Tak.
Jest dziwne takie trochę, ale może będzie działać. Ja tam nie będę mówił, ja wierzę po prostu, że to DC Uniwersum jakoś tam będzie działać. Zobaczymy, czy się nie wyrąbią już na pierwszym zakręcie, ale na razie trzymam kciuki.
No to jeszcze trochę poczekasz do tego Supermana w przyszłym roku, który ponoć ma być zajebistym filmem, no ale zobaczymy.
No wiesz, no jakby rozmawiałem też właśnie z Michałem i mówi, że oglądał ostatniego Twistera i jest ten aktor, który ma Supermana grać i niestety jego rola nie była jakby jakaś zachwycająca. Okay. Więc tutaj tak, no podobny jest, ale czy to wiesz, to jakby co nie znaczy, że będzie dobrym aktorem,
no tak.
Co nie? Kamil to był wyjątkowo, miał wygląd
i miał kunszt
aktorski,
owszem.
On jest charyzmatyczny w cholerę i jako Superman się sprawdzał fajnie i niestety go zmarnowali na kupsztale, no powiedzmy to tak.
Ostatnio wczoraj dosłownie, gdzieś no. Na fejsie mignęła mi jakaś nowa fota Kavila złapanego po prostu gdzieś tam.
Z żoną?
Tak, z żoną, żona w ciąży, a jemu nawet no. Ten loczek odstaje personalnie, więc ten typ nawet prywatnie wygląda jak Superman. No ale okej, no DC nie potrafiło go z Warnerem utrzymać, no to hej. Idziemy dalej.
No wiesz, no ja rozumiem, że wiek, ale to był po prostu, miałeś po prostu perfekcję i zmarnowaliście, głupcy.
No niestety.
Dobrze, finałowy sezon Outlandera. Czekaj, co, czy to jest taki sezon, o jakim ja myślę?
To
ten serial, o jakim ja myślę?
Tak, to jest sezon, inaczej, drugi part.
A, my to rozmawialiśmy
tak, to
o tym.
Tak, to jest drugi part finałowego sezonu, na który trzeba było czekać. Wciul, bo ta pierwsza część już jest dawno za nami, ona była chyba gdzieś albo na początku tego roku, albo pod koniec poprzedniego, już nie pamiętam dokładnie.
No ja pamiętam, że ty oglądałeś, to już o tym
tak.
Rozmawialiśmy jakiś czas
no to
temu
teraz...
i się jakby zachwycałeś i tak było, no okej, okay, no teraz jakby czekamy następne.
Tak, 22 listopada dostajemy ten drugi part, no i przy okazji też dali ostatnio foty z prequela. Gdzie będziemy mieli to, jak zapoznają się rodzice jednego z głównych bohaterów tej głównej serii. To się będzie nazywało Outlander Blood of My Blood.
Wiesz, mnie śmieszy, bo zawsze jak mamy już jakiś hit, no to
no tak, no trzeba dojść, póki to się sprzedaje.
To jest formuła już w tej chwili, bo...
No to jest to samo, co było Supernatural. I teraz mamy ten spin-offowy prequel o rodzicach Winchesterów.
Ja nie chcę nawet wiedzieć.
No jest.
Wiesz, no tak zresztą, co my teraz oglądamy? Oglądamy Ród Smoka, który jest też prequelem.
No jest, no.
W sumie.
No, no jest.
No. To tyle. Zostawiamy salę kinową, przechodzimy do gaming roomu, gdzie też parę tematów mamy do oglądania, obgadania i pierwszy jest ten remake Star Ocean, który jest taki...
To jest drugiej części remake.
Tak, drugiej części The Second Story R. I jest to ten remake, który wygląda jak taki HD 2D, co nie, z tym stylu takim podobnym do tego, co
trochę
robi.
Trochę tak, bo wszystkie tła to jest 3D,
robi Square,
to jest wszystko
no.
w 3D.
No.
Wszystkie postaci są z kolei w pikselach. W trakcie rozmów dostajemy w ogóle całkowicie nowe artworki, w sensie tych postaci i tak dalej. To jest fenomenalnie pięknie wyglądająca gra, jest zremasterowane udźwiękowienie, w sensie utwory po prostu są w nowej aranżacji. Nowy podkład angielski, w sensie dubbing, naprawdę dobrze to brzmi, naprawdę dobrze. Już odeszliśmy od tych cringe'owych podkładów angielskich pokrojów Tidusa z Finala dziesiątki. W sensie, ha Także to było straszne, a teraz już doszliśmy do tych naprawdę fantastycznych dubbingów. Angielskich, co ja już też chwaliłem ostatnio, ostatnio jakiś czas temu Bena Stara, który podkładał głos Clive'owi z Finala 16, czy Clouda z siódemki z tej nowej zremasterowanej, zremakowanej. Także tutaj też fajnie to się prezentuje.
Mhm. Wiesz co, ja chciałem powiedzieć jeszcze odnośnie tego właśnie wyglądu, że to jest przede wszystkim takie, masz postacie sprite'y, całość jest w takim w miarę normalnym 3D. To jakby nie jest rozpikselowizowane tak mocno jak
nie jest,
inne.
W ogóle nie
i
jest.
Robi to firma, która robiła w sumie wszystkie te remake'i 2D, 3D od Square, czyli Tri-Ace.
No,
nie?
Bardzo się do tym znają dobrze. To od razu mówię, że możecie grę kupić sobie chyba na każdej platformie obecnie, znaczy to jest na PlayStation, na Switchu i na Steamie chyba też, muszę sprawdzić. Tylko tak jak mówiłem, to jest część druga, dajcie mi sekundę, ja sobie tylko to sprawdzę.
A czekaj, nie, w ogóle Tri-Ace to robił, to jest starsza firma, przepraszam, pomyłka moja, bo to jest firma, która robiła właśnie wszystkie Star Oceany i Valkyria Profile.
No tak, jest, jest ten nowy Star Ocean na tym, na Steamie. I teraz tak, tak jak powiedziałem, to jest część druga. Ona jest dostępna i cyfrowo, i fizycznie, aczkolwiek część pierwsza, ona się nazywa The First Departure. Remake był w 2019, także trochę trzeba było poczekać na remake dwójki. To ten pierwszy remake jest dostępny tylko cyfrowo. I tylko chyba on jest na Switchu, i na PS4, i PS5. Nic więcej.
Okej, czyli nie ma tego na Steamie. Na Steamie. Tutaj Game Drop. Ogólnie ten remake akurat robił Game Drops. Bo Tri-Ace to tylko jako chyba właściciel oryginalnej marki. Bo nie widzę ich jako na tym.
Szybko dodam jako ciekawostkę, że jeśli ktoś miał, tudzież ma PSP, to już raz było podejście do remake'owania jedynki i dwójki, w sensie obu tych części pierwszych Star Ocean, i one już wylądowały w okresie około 2008 na PSP w pierwszej zremasterowanej wersji.
No, jakby tak, bo tam było jakby parę wersji tego jakby no. Już, no masz rację. Wiesz, no te jakby remake'i ogólnie, patrząc tak na PSP, to tam było trochę tych remake'ów różnych starszych gier, bo pamiętajmy też, że Final Fantasy lądowały na PSP lata temu, też właśnie jako tam takie trochę polepszone wersje pikselowych jakby gier. Więc to się tak jakby pojawia cyklicznie. No tutaj zdecydowanie, wiesz, trochę tak pracy włożyli przede wszystkim w grafikę więcej, bo faktycznie wygląda to lepiej niż by się można było spodziewać.
Nie no, ten remake wygląda super, naprawdę. Jestem turbo zadowolony z niego.
Więc jak ktoś chce jakby nowe retro, to jest nowe retro takie
tak,
w sobie
tak
wrzucone.
Tak, może tak, bardzo dobrze się to gra.
Jak ktoś jest fanem, to czemu nie? No ja w tej chwili raczej mam też dużo innych rzeczy, wiesz, jakby tam kończę sobie Balatro, bo po prostu jakby jestem wciągnięty i raz na jakiś czas po prostu sobie odpalę i przejdę tam kolejny deck, co nie? A tego jest strasznie dużo tam, wiesz, jakby, że jakby... Kontentu jest strasznie dużo i jest jakby co robić. Myślałem, czy nie zacząć sobie Yakuzy od zera.
Teraz to już nie Yakuza,
serii.
Teraz to Like a Dragon.
To jest Like a Dragon, tak. Tym bardziej, że niedługo będzie serial i to też można było sobie tak, wiesz, jedno z drugim połączyć.
No tak.
Więc pomyślę, może coś sobie uruchomię, bylem tylko miał czas, nie? Na takiej
no
zasadzie,
tak.
Bo ciężko znaleźć czasami chwili. No nic, no to poczekamy, aż przejdziesz trochę więcej i powiesz trochę więcej, jak już
no
skończysz.
No na razie ile mam? Nie wiem, 7 godzin?
No to tak jakbyś w ogóle nawet nie zaczął, nawet do dobrego momentu nawet
znaczy,
nie doszedłeś.
Na razie mam trzy postaci w party, no. Także no jeszcze tam...
Tutorial.
Za mocno...
Skończyłeś właśnie tutorial.
Znaczy może tak powiedzieć, no.
No, bo to tak zawsze czuję, wygląda w przypadku tych dużych RPG-ów. No. Też jeżeli chodzi o remake'i i revivale, to tutaj... Double Dragon powraca.
Tak, no będzie się grać na dwa Double Dragon Revive, oby nazwa nie okazała się, no bo zwykle jak mówiłem, że jak ktoś ma Revive w nazwie, to nie jest za dobre. To oby nie było to przesądnie, bo dostajemy no dosłownie wskrzeszenie marki Double Dragon. Na początku było badanie rynku tą wersją pikselową, która wyglądała jak żółwie i to się przyjęło, więc chyba zdecydowali się na zrobienie 3D.
Wiesz, zresztą to jest marka firmy oryginalnie, co nie? Technos.
Okej.
I wiesz, oni mieli wszystkie te gry.
Capcom nie wydaje przypadkiem?
Nie. To jest Technos, to jest zupełnie co innego. To są ci ludzie od Kunio-kun, od River City Ransom, co nie? Od tych rzeczy. I od 2015 ich wszystkie marki ma jakby na własność Arc System.
A, no tak.
Czyli ludzi
tak.
od Guilty Gear.
No tak.
Nie? Więc to jest też ich jakby jakaś tam gra. Oni faktycznie, tak jak mówisz, badali rynek i wydawali, wydali poprzedniego Double Dragon i wydawali nowe gry z serii właśnie z serii Kunio-kun, co nie? Czyli te River City, przecież one są połączone, co nie? To jest jeden świat. I zresztą chyba nawet Double Dragon to jest to samo uniwersum.
Wszystko. Możliwe, nie będę się kłócił, nie wiem.
W każdym razie jest nowa gra i oni będą na pewno wydawali dużo. Ostatnie te ich próby przecież złe nie były w sumie. Raczej ludzie byli zadowoleni z tych różnych pikselowych bijatek, które oni wydawali.
No to dostajemy full 3D.
Tak, tutaj jest full 3D. Na razie, wiesz, to w sumie gameplayu nie dużo pokazali, tylko takie...
No nie, to nie było żadnego gameplayu w sumie. No to był taki krótki cinematic gameplayowy w sumie, no.
Znaczy taki cinematic
na silniku
z modelami z gry, co nie?
Tak.
Ale to jakby nie pokazuje w rzeczywistości, jak ta gra będzie wyglądała tak live, jakby jak będzie grała,
no nie,
się.
Nie wiemy.
Tylko widzimy, że na pewno będzie się dało gościa do lodówki albo do śmietnika wrzucić, no.
No tak. Czyli tak jak,
tyle
tak
można
jak
wywnioskować.
W oryginale.
Tak. No i przejdźmy dalej, ze z kolei nie wygląda najlepiej Teenage Mutant Ninja Turtles Unleashed jako bijatyka.
Wygląda absolutnie tragicznie, strasznie to wygląda.
To prawdopodobnie będzie taki bardziej charakter action, co nie?
Ja nie wiem, oni zamiast rozbudowywać te pikselowe żółwie, to można byłoby dodać jakieś DLC fabularne z kolejnymi stage'ami.
Albo po prostu kolejny part
zrobić, czemu nie? To robią te paskudnie wyglądające 3D, które po prostu się nie prezentują.
Powiem tak, jakby film mi się nie do końca podobał, znaczy był taki okej, okay, ale no to nie są moje żółwie.
No nie, moje też nie.
Powiedzmy to tak.
Zdecydowanie.
I tutaj jest zdecydowanie prezentacja tego trailera, wygląda trochę to słabo. Ta gra wygląda trochę jakby była z jakiejś PS3 czy PS2, co ma swój jakby
urok. No ta grafika to wygląda jak z PS3, naprawdę.
Ale nie prezentuje się. Wiesz, troszeczkę to jakby przez animację i ogólnie jakby prezentacja nie jest do końca tam, gdzie
strasznie
być powinna.
Strasznie drewnianie to wygląda.
Nie jestem w stanie do końca powiedzieć, co jest nie tak, ale mi się nie podoba. Powiem tak, jeżeli chodzi o to, tym bardziej, że fanem filmu ostatniego też nie, wielkim nie jestem. I
no nie, nie był dobry.
Może na tym zostawmy to. Też jakby saga Ubisoftu z Japonią się nie kończy. Gdzie tym razem japońscy politycy się tym zaczynają zajmować, a właściwie jeden polityk.
Znaczy ja podejrzewałem, że tak to się skończy ogólnie rzecz biorąc.
Tak, że tam jakby tam była petycja w ogóle japońska, żeby zatrzymać publikację gry w Japonii i się tym zaczęli politycy z partii właściwie konserwatywnej japońskiej zajmować, bo no, co by nie powiedzieć, Japończycy swój soft power i swoją kulturę bardzo poważnie traktują. Nawet jeżeli to są rzeczy takie jak anime, to one nie są jakby eksportowane na zachód tylko po to, żeby się dobrze przy tym bawił.
Trochę mieliśmy podobną sytuację, jak był ten dokument o czarnej Kleopatrze od Netflixa.
Tak, tak, tak.
I tam się Egipcjanie zagotowali i tam też się zaczął tym rząd interesować.
Tak, no jakby, wiesz, w rzeczywistości, jeżeli gry już nie są takim po prostu wypierdkiem, który tam... za chwilę przecież zniknie, bo kto będzie grał w gry, co nie? Tylko to już jest poważny biznes.
No, tak.
No a jak jest poważny biznes, to poważnym biznesem zaczynają się interesować politycy. No i kiedy masz jakąś grupę niezadowolonych wyborców, to zawsze można na nich wpłynąć, którzy później może na ciebie zagłosują, dlatego że się zająłeś sprawą, która była blisko ich sercu. I tutaj Ubisoft po prostu bawi się w politykę i trochę chyba ugryzł za dużo niż chciał. Powiedzmy to
trochę tak.
Tak. Zresztą ten ruch to jest bardziej na ruch na rynek amerykański, a nie japoński i tutaj Japończycy raczej mają prawo być trochę niezadowoleni, bo to trochę tak jakby wiesz, robić Assassin's Creed'a o Polsce i jako głównego bohatera wrzucić albo posła Goodsona, albo Emanuela Elisadebe, co
no,
nie?
No, na przykład.
Trochę na takiej zasadzie, co nie? No był, ale czy był jakimś ważnym graczem
no, nie
politycznym
był.
I ważnym? No tak średnio.
No nie był.
No, co ja nie mam do żadnego z panów nic, ale tak średnio, jeżeli chodzi o ich jako reprezentowaniu nas na przykład w grach komputerowych, to by śmiesznie wyglądało. Trochę parodia by była. Co mogło być nawet fajne. Swoją drogą, jeżeli odpowiednie osoby by to robiły, na przykład taki Walaszek.
Weź, daj żyć z tym Walaszkiem, gościu.
No, dam ci żyć, dobrze. Zmieńmy temat i zmiany są też w kardecie battle passowym Apex Legends. Ja tą gierkę lubię i w sumie mnie to tak trochę nie interesuje, bo ja nie wydaję pieniędzy na te battle passy. Jakby wiesz, no sama gra zapewnia mi granie po prostu bez względu na to, czy ja płacę, czy nie płacę i gram tak samo. Jakby se tak samo w to bez względu na to, czy mam złotego skina, czy nie. No ale są ludzie, którzy bardzo są zainwestowani, wiesz, w kupowanie battle passów i ich bardzo zmiany w tym karnecie bojowym ugryzły. Tutaj po prostu raz zmniejszyli długość trwania karnetu na jakby kupnego jednego, czyli tam były 3 miesiące, teraz jest połowa z tego chyba jakoś, tak? I dwa, nie można już go, co już chyba bardziej ludzi ubodło, że nie można go kupować za walutę w grze.
Tylko za hajs.
Więc próbują po prostu, tak, próbują graczy wycisnąć zdecydowanie. Ale to jest objawa prawdopodobnie tego, że gra pomału traci popularność i trzeba znaleźć
no
sposób na to, żeby
no,
ludzi więcej wycisnąć.
Te wszystkie
Battle Royale,
tak, Battle Royale, looter shootery to tak już przestają być gdzieś tam w obrębie zainteresowań ludzkich.
Wszystko kiedyś się jakby kończy, jeżeli chodzi o
podobna
te gry.
Sytuacja
i tak
była
już
z mobami, to teraz Fatum tak, dosięga tych właśnie hero shooterów.
Wiesz, no patrząc na to, od kiedy istnieje, to jest od 2018 roku. To już gierka ma 6
lat. No 6 lat, to już jest sporo w branży.
Trzeba w nią non-stop pieniądze pakować, żeby nowe levele jakby przemieniowywać, żeby nowe eventy robić, jeżeli chce się mieć tego battle passa. I wiesz, jakby to jest takie błędne koło i
ale
w pewnym momencie
tutaj
ten
warto na przykład
czas,
zaznaczyć, który że na przykład o Overwatchu też jest bardzo cicho, o Fortnite jest
tak,
bardzo
tak
cicho. Także
tak,
to zdycha
ale wiesz,
powoli.
No bo to wrzucasz, musisz to non-stop w to czas wrzucać, musisz non-stop wrzucać w to pieniądze i w pewnym momencie przestaje się zwracać na najzwyczajniej świecie. No i tutaj zaczynają kombinować, a co oznacza, że najprawdopodobniej kondycja gry już nie jest taka, jak była. No mówi się trudno, no przyjdzie coś innego w to miejsce. Tylko, że no prawdopodobnie będzie to oznaczało, że za rok, dwa po prostu tą produkcję zamknie
tak
i tyle
zapewne
będzie
tak
z Apex Legends. No ale w międzyczasie no trzeba trochę dostać po mordzie, jakby poprać graczy, żeby wytrząsnąć z nich ostatnie złotówki, dolary. Dobrze, no to też jakby tutaj się grubsza jakby bania zrobiła.
To tak w skrócie,
chyba
miniaturowo.
Miniaturowo, no to wiesz, no siedzisz sobie w pracy i dostajesz maila, że czyli nawet nie siedzisz w pracy, tylko siedzisz sobie w domu pracując zdalnie i dostajesz maila, że panowie, wracamy do biura.
O Jezu, nie? To nie pierwsza, nie, czy nie ostatnia firma.
Nie, pierwszy, nie ostatni
ostatnio
raz,
były
nie?
Przecież jakieś tam informacje, że wszystkie
tak,
te
tak
firmy, gdzie pracownicy robili zdalnie od czasów pandemii, no to pora już do biura wracać.
No to tym razem przyszedł czas na Techland. Ja mam też trochę wiadomości od wewnętrznych, jak to wygląda i czy to im się będzie opłacało. No ale ogólnie, no wiesz, jakby Techland zbudował biuro w Wrocławiu tam na Muchoborze.
O,
wielki budynek, który widać ze stacji kolejowej i jeszcze przy okazji stacja kolejowa jest wyremontowana, więc tam pieniążki zostały zainwestowane w to, żeby ludzie szli do pracy. Tylko, że jakby przyszła pandemia w tym czasie, jak oni to kończyli i to biuro praktycznie stoi puste.
No tak.
A jest nowy właściciel, bo nowym właścicielem tam jest Tencent.
O, no tak, Chiny.
W jakichś tam
Chiny
procentach. Co jest takie trochę, no przecież wydajemy pieniądze na biuro, no to trzeba tych gratych, wiesz, jakby ściągnąć, no bo to tak, tylko szkoda, żeby się marnowało.
No owszem, no szkoda utrzymać tylko budynek widmo, prawda?
Tak, tylko z drugiej strony w rzeczywistości, jak tam przyjadą ludzie, no to trzeba się znowu doinwestować w to i wcale pieniędzy się nie zaoszczędzi,
no
bo trzeba i więcej ogrzać, więcej ochłodzić, więcej się wody zużywa, więcej tamtego. I wcale to nie jest tak, że jak ludzi do pracy ściągniesz, to nagle zacznie się, wiesz, jakby oszczędzać
no,
pieniądze.
Media będą wtedy eksploatowane, trzeba będzie
tak
zapłacić więcej.
Więc to trochę taki argument inwalida. Drugim argumentem jest to, że jak ludzie wracają, pracują w biurze, to są bardziej wydajni, bo raz menadżerowie mają co robić, w tej chwili to tak średnio. Dwa, jakby lepsze jest, wiesz, ten praca w zespole, lepsze pomysły i szybciej się wszystko robi. Co jak rozmawiałem z kolegą, to tak nie do końca jest i czasami, wiesz, po prostu jak zostawisz grafika, żeby sobie robił tam, to szybciej ci zrobi niż siedząc w biurze i będąc non-stop odrywanym na fajki, czy będąc non-stop odrywanym przez szefa, bo trzeba coś załatwić, tak dalej, więc to też nie do końca zawsze tak działa. Ma to sens w przypadku na przykład level designerów, game designerów, co nie czasami. W tej chwili ogólnie to wygląda tak, że oni nawet nie muszą być cały czas w biurze, co nie? Mm-hmm. Tylko mają tam informację, że ci, co byli na tym zdalnym, to tak, część musi być 3 razy w tygodniu przynajmniej, co nie? A niektórzy tacy, którzy na przykład za granicą tam, to muszą być przynajmniej 7, czy 8 dni w miesiącu w sumie, co nie w biurze.
To nie jest jakoś specjalnie dużo.
Nie jest jakoś specjalnie dużo, wiesz, ale rynek pracy się zmienił trochę w międzyczasie i ja mam informację, że to...
2 dni w tygodniu, resztę siedzisz na dupie w
tak,
domu.
Tak, tak, tak. Tam jest określone dni, są, ja nie pamiętam dokładnie, które, ale są określone dni wymienione, kiedy oni mają być w robocie. Problem jest taki, ja wiem na przykład to, że oni nie mają sprzętu wystarczająco, żeby tych ludzi, żeby ludziom dać po prostu miejsce pracy.
Rozumiem.
W tej chwili. Że było to, to się nie inwestowało, była ta pandemia, nie inwestowało się w sprzęt i tam nie ma na miejscu tyle sprzętu, żeby ci ludzie wrócili do biura i normalnie pracowali w tej chwili. Bo najwyraźniej nikt tego jakby tak organizacyjnie z szefostwa nie przewidział. Kompletnie nie wiesz, jakby klapki na oczy, mamy wrócić do biura i tyle. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że prawdopodobnie ci ludzie nie wrócą tak do pracy. Bo jak ja rozmawiałem z kimś tam, kto tam pracuje, to było takie... No mi powiedział w sumie mój menadżer, że rób na razie tak, jak robiłeś. Jak się przyczepią, to wtedy będziemy się martwić, a na razie to w sumie nie ma różnicy mi, co nie dla mnie. Ale to pewnie będzie zależało od tego, kto jest akurat twoim szefem i jakie stanowisko piastujesz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzecia rzecz jeszcze jest taka, że no wiesz, no jak zmieniasz warunki nagle, tak wysyłasz takiego maila, to co się dzieje? Co robią ci najbardziej tacy najlepiej opłacani pracownicy, którzy się czują najlepiej ogólnie, jak najsilniej w firmie? To mówią, pierdziele, co nie? Jak mi nie chcecie tutaj jakby, żebym na moich warunkach pracował, żebym ja pracował na swoich warunkach, to mogę nie pracować wcale, więc już też dostaję pierwsze informacje, że może być tak, że trochę ludzi po prostu sobie z Techlandu pójdzie. Co nie? Niektórzy mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych, a ja jestem zdania, że dopóki ci nie odejdzie ta jedna kluczowa osoba odpowiedzialna za engine albo za coś innego, co jest takie kluczowe, co nie może zrobić żadna inna osoba, to do tego momentu nie ma ludzi niezastąpionych, dopóki się ta jedna niezastąpiona osoba nie znajdzie. Co nie? No. Więc zobaczymy pewnie, inby będzie ciąg dalszy w nadchodzących tygodniach, miesiącach i tak dalej. Zobaczymy, czy w ogóle to wejdzie w życie. Może się, wiesz, po prostu rozpłynie po kościach. No i tyle w tym temacie. Tak w sumie nie ma co chyba za bardzo dyskutować.
Myślę, że nie.
No, tylko tyle, że ja mam właśnie dodatkowe jakby takie informacje, których nie było w tym artykule, który jest moim zdaniem bardzo jednostronny. To zresztą artykuł CD Action, który też powstał tylko dlatego, że tam maile zaczęli wysyłać ludzie z wewnątrz. No ale to jest perspektywa pracowników.
Rozumiem.
Dobrze, przejdźmy do na planszy, gdzie jest Rebel z nową gierką, znaczy u nas wydawaną nową gierką.
Tak, jest zapowiedź gry planszowej, która będzie się nazywała
Super Sklep
3000.
No, tytuł taki bardzo wink wink notch notch.
Tak, to brzmi jak gówno od Walaszka na przykład.
No, nie, to brzmi jak taki...
Super Sklep 3000!
No w sumie, masz rację,
trochę tak,
nie będę
ale
też
no nie,
sprzeżał.
No tutaj mamy na razie przybliżoną taki opis tej gry, że zamiast pójść na zakupy, to po prostu stwórz swoje własne centrum handlowe, więc brzmi jak taki planszowy tajkun po prostu. No. U nas w Polsce się to pojawi dopiero w 4. kwartale tego roku, więc gdzieś tam pod koniec, na tym etapie październik, grudzień, nic więcej chyba za bardzo powiedzieć nie mogę, aczkolwiek ja jestem turbofanem takich tajkunowych produkcji. Kojarzy mi się z taką grą jak Food Chain Magnet, tylko tam było trochę bardziej to rozbudowane, tam robili sieciówkę swoich fast foodów, to tutaj będziemy mieli własne centrum handlowe. Tak, dokładnie, centrum handlowe bardziej w sumie.
Nie, no nawet właśnie mówisz, centrum handlowe bardziej taki, wiesz, wielobranżowy sklep.
Dokładnie tak.
Jakby tak jak kiedyś było z Połem w sumie.
Yep.
Dobrze. Przejdźmy dalej, bo w sumie nie mamy tutaj za dużo, jakby gra dopiero wyjdzie i jeżeli się gdzieś tam nam uda zagrać, to wtedy będziemy o niej mówić coś więcej. Za to informacja jest ciekawa, że Archon Studio, autorzy między innymi ostatnio planszówki Heroes of the Might and Magic, tej wersji planszowej.
Widziałem, ile to kosztuje.
To kosztuje i ponoć długo się gra i jest w ogóle takie ciężko, wiesz, ciężkawe. Okay. Nic tam lekkiego nie ma. łącznie z figurkami. Ale studio jakby samo nawiązuje dobre kontakty biznesowe, między innymi w tej chwili podpisali umowę z Bethesdą. Więc tutaj polskie studio będzie robiło planszówki z Bethesdą, z Bethesdy gier. Jeszcze nie powiedzieli jakie tytuły, no ale powiedzmy sobie szczerze, wielu tytułów tutaj nie ma, jeżeli chodzi o samą Bethesdę.
Mhm.
Bo nie jest to calutki Microsoft, tylko akurat jakby tam ten pod jakby dział u nich, gdzie jest Bethesda pewnie, Bethesda ma też w sobie ID Software, więc możemy się spodziewać jakichś Skyrimów, jakichś Falloutów, ewentualnie gier z marki Doom, Quake i Wolfenstein jakby, bo to są takie rzeczy, które oni mają w swoim portfolio. No zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na razie nic jeszcze nie zapowiedzieli, co dokładnie to będzie.
Mhm.
Tyle tylko, że nawiązują.
Okej.
No i przechodzimy dalej do grochu z kapustą, gdzie będziemy, ludzie, którzy mają PlayStation, mogą za darmo sobie pooglądać 3 miesiące Apple TV, co jest całkiem niezłą ofertą.
No to w sumie spoko, nie?
3 miesiące, no wiesz, tam będzie, czekaj, co jest, o, rozmawialiśmy o tym F1, no to będzie na tej platformie,
no tak.
Co nie?
Mamy tam też Tetris'a i parę innych fajnych rzeczy.
Tak. Tetris w sumie nie był złym filmem.
Nie,
tam
był
taki
w porządku.
Spoko. Bardzo zdramatyzowany, jeżeli chodzi o to, jak był zrobiony, bo ta historia jest trochę... jest taka, ale nie jest aż taka, powiedzmy to tak. I polecam ogólnie sobie poczytać na temat historii Tetris'a, bo jest fajna i niekoniecznie dobrze przedstawiona w filmie. Ale film był spoko. Więc 3 miesiące za darmo, więc moim zdaniem oferta dobra.
Nawet bardzo.
Jakby wiesz, jak to jest z tym. Wiesz, jak to jest z tym z darmowym,
tak,
co, nie?
Tak, najbardziej.
Za darmo, czyli
uczciwa cena. Zawsze uczciwa cena. Jak ktoś się daje za darmo, to trzeba brać po prostu.
No i inny news przychodzi do nas z drugiego krańca kuli ziemskiej, z Australii. Możemy się tam przekopać.
Panie, gdzie to do Australii?
No, ale jakby Australia stwierdziła, że wiesz, jak oglądasz sobie Facebookia, no to tak masz trochę... stracha, żeby cokolwiek kliknąć,
nie,
bo nie wiesz, czy to skam, czy nie skam, co, nie?
Instagrama też bardzo często.
Tak, Instagrama, czy ich exa zwanego wcześniej Twitterem, cokolwiek. Tak, nawet powiem szczerze, boję się czasami googlować, bo nie wiem, czy mi Google nie da po prostu jakichś skamowych linków. Tak o, po prostu, bo pozycjonowanie źle działa. I w sumie Australia postanowiła, że wiecie co, my się tym zajmiemy, bo na przykład no moja babcia, to czy tam moi rodzice nawet, to już w tej chwili ja bym się bał czasami ich puścić na internet bez tego, bez jakiejś, wiesz, pomocy.
Prawda.
Bo
nie wiesz,
naprawdę...
nie wiesz, kto ci uwali na kasę po prostu.
No wiesz, to mojemu ojcu się zdarzyło buty. O, fajnie wyglądają buty, zamówił. Chodzi taki,
cegła.
Wiesz... Cegła? Jeszcze nie cegła, ale prawie że, bo przyszła foliówka z butami, które są jak najgorsza guma po prostu. I było tak, no to panowie, od razu idziecie do recyklingu. I tak mój ojciec się oduczył robić zakupy w internecie.
Rozumiem to.
Ale mnie to nie dziwi, bo ja sam patrzę na te linki i po prostu jest coś w rodzaju, panie, ja już nie wiem, co jest prawdziwe, a co nie, i ja się boję klikać w reklamę. Jak ja widzę reklamę na Facebooku, jak ja widzę reklamę na którymkolwiek z tych serwisów, to ja od razu mówię, nie, no to jest ściema i to jest jakieś oszustwo i ja nawet to nie klikam. Stąd ci panowie w Australii, tam państwo jakby robiący jakby prawo, stwierdzili, wiecie co, musimy to zmienić, muszą zacząć za te reklamy odpowiedzialność ponosić strony, na których one się pojawiają.
No tak.
Czy filmy, które je wystawiają, bo na przykład Google moim zdaniem za te reklamy powinno jak najbardziej
powinien Instagram, w sensie Meta powinna płacić za Instagrama i za Facebooka.
Tak. I powinni ponosić odpowiedzialność za za treści tego typu. To nie są takie, wiesz, rzeczy, które publikują ludzie sobie. Nie, to są płatne treści, płatne reklamy, których oni najzwyczajniej w świecie nie sprawdzają, po prostu wrzucają co
a
leci.
A druga sprawa, co uważam, nie? Że to powinno być też w Polsce, to jeszcze ci wszyscy nasi pseudo-influencerzy by się wyrypali na głupi rej za reklamowanie skamów bardzo często.
O, panie, ja jestem zdania, że w ogóle ci ludzie powinni, Łokik powinien zacząć wszystkich prześwietlać ostro. Bo oni czasami, wiesz, nawet nie mówię już o skamach, ale o rzeczach typu niepowiadomienie konsumenta o tym, że to jest w rzeczywistości reklama.
Też. No ale to
przecież
może już niedługo, skoro o F-kę opodatkowali, no to może niedługo.
Wiesz, ja jestem zdania, wiesz, dobrze to robisz na przykład tak, że mówisz, że o, ja dostałem to do recenzji, co nie? Bo to jest ważna informacja dla kogoś, kto wiesz, słucha
ale
ciebie.
Walking prowadził zasadę parę lat temu, że no. jeśli dostajesz coś do recenzji, to oni cię, z tego co pamiętam, nie będą za to ścigać, pod warunkiem, że umieścisz tak współpraca i albo współpraca reklamowa.
Tak. To jest takie minimum, autentycznie minimum, jakie możesz powiedzieć. Wiesz, często jak dostajesz, wiesz, inny też masz stosunek do tego, jak coś dostajesz za darmo, niż kiedy musisz za to zapłacić.
No tak, dokładnie.
Tak. Co zresztą się czasami przejawia tym, że zapraszają później tych wszystkich influencerów na jakieś obiady, nieobiady i tak dalej i wiesz, później w sumie ci ludzie nawet nie mają świadomości czasami, że lepiej przez to markę kojarzą. Nawet nieświadomie można
no,
to
ale
robić.
No cóż, zobaczymy, może coś się zmieni. Już bardziej w Australii niż
no,
u nas.
No ja mam nadzieję, że jak Australia to zacznie robić, to, bo to najpierw się najczęściej Unia Europejska budzi, co nie? Bo jako blok mamy większe możliwości wpływania na te duże korporacje niż pojedyncze państwa.
Myślę, że jeśli Australia zaczęła, to najbliżej byłyby Wyspy Brytyjskie, żeby to wprowadzić, a dopiero potem reszta Europy.
Myślę, że nie, no, że czasami Unia Europejska patrzy tak, w sumie dobry pomysł, co nie, i robi tego.
Byłoby dobrze w każdym razie.
Tak, tym bardziej, że tam staruszków u nas w tym Parlamencie Europejskim nie brakuje i nie dziwiłoby mi się, jakby jak nie jeden by się naciął na coś takiego. Powinni się zainteresować.
Wydaje mi się, że w Polsce, czy w ogóle w Europie nie brakuje, nie chcę oczywiście tutaj, nie wiem, się naśmiewać czy coś, tylko no starszych państwach, którzy nacięli się na magiczne garnki na przykład, tak? Za 2 miliardy.
Ale moim zdaniem nawet nie trzeba być starym, bo moim zdaniem po prostu te reklamy są takie, że czasami dosłownie ci udają coś innego
no,
niż są.
No, to prawda.
Nie? Markowe sklepy autentycznie udają ten, że Chińczycy bardzo często. I ogólnie ja jestem zdania, że no sorry, ale czas się obudzić i ostatnio jest tak, że jest dosłownie pandemia tego. Jest
no
jakby
jest,
tego za dużo.
Jest zalew chińszczyzny taniej czy cienkiej i nawet wiesz, jeśli dostaniesz produkt, który wygląda tak jak na zdjęciach, to okazuje się, że z tyłu jest napisane Made in China na przykład i już nie jest tak fajnie.
No. Dobrze, no to mówiłem, że wrócimy do Trakkuna.
No tak.
Co nie? Na początku. No to wróćmy do Trakkuna, który psuje reputację przemysłu transportowego w
Dobra,
Japonii.
Dobra, to może wytłumaczmy inaczej, to ja to wytłumaczę pokrótce. Ten ciężarówkowy, transportowy, spedycyjny ogólnie rzecz biorąc, narzeka na to, że jest źle odbierany i ogólnie tam cyferki im się nie zgadzają. W związku z tym, że anime i mangi z serii Isekai, czyli z tego, że przenoszę się w jakiś sposób do innego świata, no źle wpływa na ich postrzeganie. Teraz wytłumaczę bardzo szybko jak. Ogólnie większość isekaiów zaczyna się tak, że głównego bohatera na samym początku potrąca zazwyczaj ciężarówka i on się magicznie regeneruje w innym ciele, w innym świecie.
Tak, i to jest cały mem w rzeczywistości. Nawet niektóre anime w tej chwili już dodają jakby do swojego lore.
No na przykład, nie? Że walnie cię ciężarówka i na przykład budzisz się w innym świecie jako nie wiem, demoniczny lord, albo ślimak, albo maszyna do napojów na przykład, czy właśnie coś tam innego.
Tak, czasami jest to coś innego, że umierasz w tym świecie, ale najczęściej to jest ciężarówka. Ciężarówka jest po prostu już w tej chwili symbolem.
To tak.
Jakby tego, nawet mi się podobały te panele mangowe, gdzie najpierw gościu uniknął ciężarówki, ona się zmienia w robota i
no i to dokładnie. It's time to get isekai'd.
Tak, time to get isekai'd. To jest jakby z jednej strony, wiesz, to nie dziwię się, bo jednak wiesz, to jest też ta kwestia, w Japonii twarz jest ważna, a kiedy twój cały przemysł jest przedstawiany jako takie coś, no to jak, wiesz, jak my cię dotkniemy, no to witaj w innym świecie.
Tak, w sumie nie powinienem z tego żartować, ale zastanawiam się, czy faktycznie zdarzyła się w realu taka sytuacja, gdzie ktoś wskakuje pod ciężarówkę, żeby go zisekajowało dosłownie.
Wiesz co, nie dziwiłoby mnie, Japonia jest czasami dziwna, ale no tą śmieszną wiadomością na pewno skończymy ten podcast, bo myślę, że wypełniliśmy naszą normę, tak, w 100%. Dziękujemy, że byliście z nami. Nie witajcie się z Trakkunem, za to przybądźcie na następny podcast, który będzie znowu
normalnie
już publikowany. Tak, już normalnie będziemy w niedzielę nagrywać. Prawdopodobnie zazwyczaj w środę jest premiera, może mi się uda ją we wtorek zrobić, ale już tak obstawiam, że ta środa to jest ten środek tygodnia, gdzie ja zazwyczaj puszczam to i to jest
tak,
ten dzień,
i
kiedy my publikujemy.
Pozwolę sobie przypomnieć, że jakoś tak na początku sierpnia do połowy będziemy mieli przerwę, bo będą wakacje. Będzie urlop.
Jakby tak, będzie tam parę tygodni, gdzie nie będzie podcastu. Tam jeden czy dwa, możliwe, że trzy, zobaczymy.
Dwa tygodnie na pewno chyba i potem na sam koniec sierpnia będą DF-y jeszcze.
No dobrze, ale już zostawmy te tematy i najzwyczajniej w świecie zwidźmy to tradycyjnym przypominaniem o Facebooku, o Instagramie, o Xie, czy nie o Xie,
o Mastodonie. Tak. O jeszcze odnośnie tak, Instagrama, więc... Renia odkryła ostatnio możliwość planowania postów na Zaśkę. Więc będzie ich po prostu regularnie będą wrzucane.
No bo to jest ogólnie ten sam system, co facebookowy, bo to jest jeden właściciel.
Tak, i teraz one będą regularnie, wy nie będziecie wiedzieć, że one są zaplanowane, ale one są zaplanowane. I tam będą różne rzeczy, bo będą i Funko Popy, które dostaliśmy ostatnio, będą nowe odcinki, będzie o PSP, które do mnie dotarło. A z którym coś będę robił we wtorek, nie mogę tego powiedzieć na głos.
Myślę, że tutaj już nikt pieniędzy nie traci.
No myślę, że nie, no ale w dalszym ciągu widziałem ostatnio gry na PSP na polskim Allegro za 250 zł, to kogoś odkleiło.
Ale to wiesz, to Janusza będziesz wspierał, a nie faktycznie twórców.
No tak.
Januszu się nie wspiera, powiedzmy to tak. Myślę, że tutaj pewne twoje zabiegi, które z tym PSP zrobisz, są jak najbardziej w moralnej normie i nikogo nie będzie to jakby raziło specjalnie. Poza tym Januszem, który bardzo chce sprzedać coś za 250 zł. Więc tutaj powodzenia ci po prostu życzę.
Dziękuję
w twoich
serdecznie.
Wojażach. Tym bardziej, że to PSP jest fajne, bo to jest to japońskie
jest,
takie...
Radiant Red, Carnival tak. Colors, nie?
Bo oni mieli parę tych takich modeli, które nie były dostępne do końca na zachodzie i mieli tam kolorki różne fajne.
Ja się tym kolorkiem jaram na maksa.
Tak, więc... to jest tam nasze media społecznościowe, oczywiście też Discordzie, gdzie tam się odzywamy i polecamy do dyskusji.
I koszulkę macie sobie kupić, albo gacie.
Tak, są też jakby na cały czas jakby jest linczek naszym Linktree też do tam naszego sklepiku. Więc wszyściutko jest. My się z wami słyszymy już niedługo, bo za tydzień. Tak. I to w sumie chyba tyle.
To jest tyle. Dziękujemy serdecznie za odsłuch. I
nara!